Marek Edelman. Getto walczy. Udział bundu w obronie getta warszawskiego. Nakładem CK Bundu, Warszawa, 1945 rok. Czyta Aleksander Edelman. Pamięci Abraszy Bluma. Okupant niemiecki, zdobywając w 1939 roku Warszawę, zostaje społeczeństwo żydowskie w stanie całkowitego chaosu i rozbicia. 7 września opuścił Warszawę prawie cały aktyw społeczny. Przywódcy polityczni, działacze społeczni, inteligencja pozostawili stolicę własnemu losowi. 300-tysięczna masa żydowska poczuła się bardziej niż inni bezradna i samotna. Wobec takiej sytuacji nietrudno jest Niemcom w krótkim czasie nad tą masą zapanować, zgnębić ją represjami i doprowadzić do stanu biernej rezygnacji. Wyrafinowany, doświadczony aparat propagandy niemieckiej działa bezustannie w tym kierunku, rozsiewając nieprawdopodobne jak na owe czasy pogłoski, które zwiększają panikę i dezorganizację. W krótkim czasie represje wobec Żydów przestają ograniczać się do przygodnego bicia w pysk, sadystycznego wyciągania z mieszkań czy chaotycznych łapanek ulicznych do bezcelowych robót. Represje nabierają charakteru konkretnego, systematycznego. Już w połowie listopada 1939 roku ogłoszone zostają pierwsze niszczące zarządzenia. Wprowadzenie obozów wychowawczych dla całej ludności żydowskiej i pozbawienie Żydów całego majątku powyżej 2000 zł na rodzinę. Dalej, kolejno, jedne za drugimi sypią się zakazy i ograniczenia. Nie wolno pracować w wielkim przemyśle. Nie wolno pracować w instytucjach publicznych i państwowych. Nie wolno wypiekać pieczywa. Nie wolno zarabiać ponad 500 zł miesięcznie, a cena chleba w pewnych okresach dochodzi do 80 zł za kilo. Nie wolno sprzedawać ani kupować u Aryjczyków. Nie wolno leczyć się u aryjskich lekarzy. Nie wolno leczyć aryjskich chorych. Nie wolno jeździć pociągami, tramwajami. Nie wolno opuszczać granic miasta bez specjalnego zezwolenia. Nie wolno posiadać złota, biżuterii. Od 12 listopada każdy Żyd, który ukończył 12 lat, musi nosić na prawym ramieniu białą paskę z niebieską gwiazdą Dawida. W niektórych miastach, jak Łódź, Włocławek, żółte łaty na plecach i piersiach. Ludność żydowska, bez przyczyny bita, poniewierana, mordowana, żyje w ciągłym strachu. Nieprzestrzeganie przepisów grozi jedynym wymiarem kary – śmiercią. Przestrzeganie ich nie chroni przed tysiącem coraz bardziej fantastycznych szykan, coraz większych prześladowań, coraz częstszych aktów terroru, coraz ostrzejszych zarządzeń. Ukoronowaniem ich jest niepisane prawo zbiorowej odpowiedzialności. Tak więc w pierwszych dniach listopada 1939 roku rozstrzelanych zostaje 50 mężczyzn z domu na Lewki 9 za rzekome pobicie przez jednego z mieszkańców policjanta polskiego. Ten pierwszy wypadek zbiorowego morderstwa pogłębia jeszcze nastroje paniczne wśród Żydów. Strach przed Niemcem wzrasta do nieopisanych granic. W takiej atmosferze i w takich zmienionych kardynalnie warunkach bunt rozpoczyna, a właściwie kontynuuje swą społeczną i polityczną działalność. Znajdują się bowiem wśród nas ludzie, którzy mimo wszystko próbują działać dalej. Świadomość tego, że można w każdej chwili zginąć, i to nie za to, co się robi, ale jako zbity, zmaltretowany nie człowiek, Żyd, działa przy tym szalenie deprymująco. Brak poczucia własnego ja odbiera wszelką chęć do pracy, wszelką pewność siebie. To właśnie wyjaśnia najlepiej, dlaczego działalność nasza w tym pierwszym okresie po upadku Warszawy jest głównie charytatywna. Dlaczego wszelkie odruchy walki zbrojnej z okupantem przychodzą stosunkowo tak późno i w tak słabej na początku formie. Po prostu gigantycznym wysiłkiem jest dla nas już samo przezwyciężenie własnej rozpaczliwej apatii, wykrzesanie z siebie jakiejkolwiek aktywności, samo przeciwstawienie się ogólnej panice. W najcięższych chwilach bunt ani na chwilę nie zawiesza swej działalności. Zmuszony we wrześniu do wyjazdu, Centralny Komitet Partii poleca prowadzenie pracy partyjnej Abraszy Blumowi, jedynemu, zdaje się, z działaczy, który wśród ogólnej ucieczki decyduje się dobrowolnie pozostać w Warszawie. Organizuje on, wraz z Arturem Zygielbojmem, w porozumieniu z obrońcą Warszawy prezydentem Starzyńskim, żydowskie oddziały, które biorą czynny udział w obronie stolicy. Wyjechała cała redakcja Volkszeitung, dziennik partyjny. Pomimo to 7 września ukazuje się normalnie pismo i redagowany przez towarzyszy Abraszę Bluma, Lejzera Kloga i Dawida Klina wychodzi regularnie podczas całego oblężenia. Uruchomione w czasie oblężenia jadłodajnie i kuchnie społeczne funkcjonują nadal. Pomoc materialną otrzymują wszyscy prawie członkowie partii i związków zawodowych. Abrasza Blum organizuje tuż po wkroczeniu Niemców do Warszawy nowe centralne kierownictwo partii, w skład którego wchodzą Abrasza Blum, Lejzer Klog, Sonia Nowogródzka, Bernard Goldstein, a następnie Abraham Schneidmill, Berek oraz Maurycy Orzech. W styczniu 1940 roku, gdy zostaje wykryta pierwsza radiostacja Polskiej Organizacji Podziemnej, napływa druga fala terroru. Niemcy w ciągu jednej nocy aresztują i mordują przeszło 300 osób spośród działaczy społecznych, inteligencji pracującej i wolnych zawodów. Ale na tym okupant nie poprzestaje. Zostaje wprowadzone jeszcze nie getto, ale przygotowanie do niego, tak zwane Zeugensperrgebiet, to znaczy obszar zagrożony tyfusem, poza którym Żydom nie wolno mieszkać. Żydzi stanowią bezpłatną siłę roboczą wykorzystywaną zarówno dla Niemców, jak i dla Polaków. Ale tego jeszcze za mało. Świat musi wiedzieć, że nie tylko Niemcy nienawidzą Żydów. W czasie świąt wielkanocnych 1940 roku zostaje zorganizowany kilkudniowy pogrom. Niemieccy lotnicy werbują polskie męty, płacąc im po 4 zł za dzień roboczy. Przez pierwsze 3 dni hulają bezkarnie. 4 dnia bundowska milicja przeprowadza akcję odwetową. Dochodzi do 4 dużych walk ulicznych. Solna, Hale Mirowskie, Krochmalna, Plac Grzybowski, Karmelicka, Nowolipie, Niska, Zamenhofa. Akcją z ukrycia kieruje towarzysz Bernard Goldstein. O tym, jak bardzo zdezorientowane było w tym czasie społeczeństwo żydowskie, świadczy fakt, że żadna z działających wówczas partii w akcji tej nie brała udziału. Co więcej, wszystkie one były jej nawet przeciwne. Akcja nasza wstrzymuje jednak wówczas działalność Niemców i staje się pierwszym czynnym wystąpieniem społeczeństwa żydowskiego. Trzeba było, żeby ogół to zrozumiał. Trzeba było tym wszystkim zbitym, zgnębionym ludziom powiedzieć, trzeba im było pokazać, że przecież mimo wszystko i wbrew wszystkiemu jesteśmy jeszcze zdolni do tego, żeby podnieść głowę. Wtedy to na dzień 1 maja ukazuje się wydany na starym powielaczu Skifu, znalezionym przypadkowo w Szkole Powszechnej na Karmelickiej 29, pierwszy numer biuletynu, redagowany przez komitet redakcyjny w składzie Abrasza Blum, Adam Schneidmill, Bernard Goldstein. Numer poświęcony jest wypadkom wielkanocnym, ale ogół pozostaje głuchy. W listopadzie 1940 roku Niemcy tworzą w Warszawie getto. Cała ludność żydowska, mieszkająca jeszcze poza Zeugensperrgebiet, zostaje przesiedlona na te tereny. Polacy mieszkający w obrębie getta opuszczają swoje mieszkania. Dla małych fabryk, warsztatów i sklepów Termin przeniesienia jest o 2 tygodnie dłuższy, czyli do 1 grudnia. Ale już 15 listopada żadnemu Żydowi nie wolno opuścić dzielnicy żydowskiej. Niemcy natychmiast opieczętowują lokale pożydowskie, następnie wraz z całym inwentarzem oddają je bezpłatnie handlarzom i szmuglerom polskim. Szmuglerzy i pokątni handlarze to ludzie, na których Niemcy liczą, których starają się sobie zjednać, oddając im mienie żydowskie i patrząc przez palce na prowadzony przez nich przemyt towarów żywnościowych. Z dnia na dzień rosną teraz mury i druty okalające getto. Aż 15 listopada odcinają całkowicie społeczeństwo żydowskie od świata i ludzi z zewnątrz. Przerwany zostaje oczywiście również kontakt z Żydami z innych miast i miasteczek. Znikają wszystkie możliwości zarobków dla robotników żydowskich. Wszyscy robotnicy przemysłu, urzędnicy państwowi, komunalni i pracownicy aryjskich firm zostają bez pracy. Powstaje typowa wojenna warstwa handlarzy, pośredników. Większa jednak część pozostaje w nowych warunkach bezrobotna. I z początku, wysprzedając wszystko, co się da spieniężyć, powoli stacza się ku skrajnej nędzy. Mimo szumnie zapowiedzianej przez Niemców produktywizacji getta, następuje zupełna pauperyzacja. Do tego dochodzą tysięczne rzesze Żydów wysiedlonych z okolicznych małych miasteczek, ludzi wyzbytych całego prawie mienia, którzy tu, bez żadnego oparcia, w obcym, zajętym sobą środowisku, ginąc z głodu, budować muszą na nowo swój byt. Całkowita separacja, zakaz wprowadzenia prasy i niedopuszczanie wiadomości ze świata mają także swój określony cel i zgodnie z nim kierują ogół żydowski na specjalne tory. To, co dzieje się poza murami, staje się coraz dalsze, coraz bardziej mgliste, obce. Ważny jest już tylko dzień dzisiejszy, sprawy najbliższe, ludzie bezpośredniego otoczenia. I na tym skupiają się siłą rzeczy wszystkie zainteresowania przeciętnego mieszkańca getta. Ważne jest tylko to, żeby żyć. To życie każdy rozumie na swój sposób, zależnie od warunków i możliwości. Dostatnie dla ludzi bogatych jeszcze sprzed wojny. Wystawne, bujne dla różnego rodzaju zdegenerowanych gestapowców, zdemoralizowanych szmuglerów. Jest ono głodową wegetacją, mającą u podstaw zupę z kuchni ludowej i chleb kartkowy dla licznej rzeszy robotników i bezrobotnych. Tego życia każdy czepia się kurczowo na swój sposób. Ci, którzy mają pieniądze, widzą cel w dostatku, gonią za nim w duszny gwar pełnych zawsze kawiarni, zanurzając się w nim wśród muzyki tanecznej nocnych lokali. Ci, którzy nie mają nic, nędzarze, szukają szczęścia ukrytego w wygrzebanym ze śmietnika spleśniałym kartoflu. Odnajdują je uciekające w wyżebranym kawałku chleba, który na chwilę pozwala zapomnieć o tym, co znaczy głód. Stąd ta kontrastowość ulicy getta, tyle razy wykorzystywana przez Niemców, fotografowana dla celów propagandy i złośliwie przekazywana opinii świata. Oto w getcie warszawskim, przed wspaniałymi wystawami, pełnymi przemyconej z dzielnicy aryjskiej żywności, mrą nędzarze spuchnięci z głodu. A głód rośnie z dnia na dzień. Wydostaje się z ciemnych, natłoczonych mieszkań na ulicę. Wciska się w oczy widokiem karykaturalnie obrzękniętych ciał kloców, owiniętych brudnymi szmatami zaropiałych nóg, pokrytych wrzodami, ranami z odmrożenia i niedożywienia. Głód przemawia przez usta żebrzących po podwórkach starców, młodych i dzieci. Dzieci żebrzą masowo. Żebrzą w getcie. Żebrzą po stronie aryjskiej. 6-letni malcy przekradają się przez druty tuż pod bokiem żandarma, by po tamtej stronie zdobyć trochę żywności. W ten sposób utrzymują całe rodziny. Często strzał przy drucie zawiadamia przechodniów, że jeden mały szmugler zginął w walce z głodem. Pojawiają się tak zwani haperzy, Chłopcy, a właściwie szkielety dawnych chłopców, którzy wyrywają przechodniom paczki i momentalnie, jeszcze w biegu, uciekając, pożerają ich zawartość. Często zdarza się, że w pośpiechu pakują do ust mydło albo surowy groch. Nędza jest tak wielka, że ludzie umierają z głodu na ulicach. Codziennie, około godziny 4-5 nad ranem, zakłady pogrzebowe zbierają z ulic kilkanaście trupów, które przygodny przechodzień przykrył gazetą. I żeby nie sfrunęła, przycisnął kamieniem. Jedni padają na ulicy, inni umierają w domu. Lecz rodzina, rozbierając ich do naga, by spieniężyć ubranie, wyrzuca ciało przed dom, by pogrzeb odbył się na koszt gminy żydowskiej. Szeregi wozów naładowane nagimi trupami jadą ulicami. Jeden na drugim leżą kościste szkielety. Na nierównym bruku podskakują głowy, uderzają o siebie, odbijają się o deski wozu. Sytuacja staje się tragiczna, gdy getto zalewają wysiedleni mieszkańcy małych miast i miasteczek. Nie ma domów, brak pomieszczeń. Bezdomni, brudni, wałęsają się ludzie po ulicach. Całymi dniami obozują, śpią i jedzą na podwórzach. Wreszcie lokują się w powstałych w tym celu punktach, przejściowych domach dla uchodźców. Punkty te to jedna z najczarniejszych plam życia getta. Plaga, której nie sposób zwalczyć. Jedynie część dzieci udaje się przenieść do lepszych warunków internatu. W wielkich, pustych, nieopalonych salach bużnic i hal fabrycznych gnieździ się po kilkaset osób. Brudni, zawszeni, nie mając możliwości umycia się, niedożywieni, głodni. Waser zupki dostarcza raz dziennie Rada Żydowska. Leżą całymi dniami na brudnych siennikach, nie mając siły wstać. Na ścianach zielonymi plamami marzy się pleśń. Sienniki leżą na ziemi, rzadko na pryczach. Na całą rodzinę przypada często jedno miejsce do spania. Tu dopiero, w całej pełni, niczym nieskrępowane, panują nędza i głód. Jednocześnie szaleje tyfus plamisty. Coraz więcej bram domów i mieszkań upstrzonych jest żółtymi, ostrzegawczymi kartkami Fleckfieber. Szczególnie masowo chorują nędzarze na punktach. Szpitale, zamienione wyłącznie na zakaźne, są pełne. Na jeden oddział przyjmuje się dziennie 150 chorych, którzy leżą później po dwóch, trzech w łóżkach i na podłodze. Nad umierającym stoi się ze zniecierpliwieniem, żeby prędzej zwolnił miejsce dla następnego. Lekarze nie mogą nadążyć, nie wystarczają. Ludzie mrą setkami. Cmentarz nie może pomieścić wszystkich. Grabarze nie nadążają. Do jednego grobu wrzuca się po 500 trupów. Setki leżą niepochowane po kilka dni, spowijając cały cmentarz w mdły słodkawy zapach. Epidemia rośnie, nie sposób jej zwalczyć. Tyfus jest wszędzie, grozi zewsząd. Staje się wraz z głodem wszechmocnym panem getta. Śmiertelność miesięczna dochodzi do 6000 ludzi. Jest to przeszło 2% ludności. W tych tragicznych warunkach życia żydowskiego Niemcy starają się wprowadzić pozory porządku i władzy. Od pierwszego dnia istnienia getta Rada Żydowska, Judenrat, oficjalnie sprawuje rządy. Dla utrzymania należytego porządku powołana zostaje umundurowana żydowska służba porządkowa. Odtąd szmuglujące przez druty dzieciaki muszą wystrzegać się jeszcze jednej władzy. A ludność getta ma już trzech cerberów. Niemca, policjanta polskiego i policjanta żydowskiego. Instytucje mające gettu nadać charakter jakiegoś normalnego życia faktycznie są źródłami daleko idącej korupcji i demoralizacji. Niemcom udaje się powołać do Rady Żydowskiej najbardziej znanych obywateli. Jedynym członkiem Rady Żydowskiej, który posiada odwagę cywilną wycofania się z tej instytucji, mimo grożącej za to kary śmierci, jest towarzysz Artur, Szmul Zygielbojm. W takiej atmosferze w lutym 1941 roku nadchodzą do Warszawy pierwsze wiadomości o gazowaniu Żydów w Chełmnie. Przywożą je trzej cudem uratowani uciekinierzy. Z relacji ich wynika, że w przeciągu listopada i grudnia 1940 roku zostało w Chełmnie zagazowanych około 40 tysięcy Żydów łódzkich, drugie tyle z Pomorza i innych miasteczek włączonych do Rzeszy i kilkuset Cyganów z Besarabii. Niemcy mordowali w znany już teraz wysoce wyrafinowany sposób. Wmawiali swym ofiarom, że jadą na roboty. Kazali zabierać ręczne bagaże. Następnie, po przywiezieniu do zamku w Chełmnie, wszyscy zostali rozebrani do naga. Każdy otrzymał ręcznik i mydło, rzekomo w celu udania się do kąpieli. Przy doskonale zachowanych pozorach wprowadzono ich następnie do hermetycznie zamkniętych samochodów, w których znajdowały się komory gazowe. Gaz był wtłaczany siłą pracy motoru samochodowego. Następnie na polanie w lasku pod Chełmnem żydowscy grabarze wyjmowali trupy z samochodów i grzebali je. Cały las otoczony był 200 SS-manami. Akcją kierował SS-man Bykowiec. Kilkakrotnie miały miejsce inspekcje generałów SS i SA. Getto warszawskie w te wiadomości nie uwierzyło. Nie mogli uwierzyć ci wszyscy czepiający się życia ludzie, że to życie może być im w taki sposób zabrane. Jedynie zorganizowana młodzież, obserwująca uważnie stopniowy wzrost terroru niemieckiego, uznała wypadki te za prawdopodobne i prawdziwe i postanowiła przeprowadzić szeroką akcję propagandową dla uświadomienia społeczeństwa. W połowie lutego 1941 roku odbywa się zebranie aktywu Zukunftu, na którym przemawiają Abrascha Blum i Abramek Borenstein. Jasnym jest dla wszystkich, że nie będziemy ginąć bezbronnie. Wstyd nam za Żydów chełmińskich, że dali się bez najmniejszego oporu poprowadzić na śmierć. Nie chcemy dopuścić do tego, by getto warszawskie kiedykolwiek znalazło się w podobnej sytuacji. Nie będziemy umierać na kolanach, mówi Abramek. Przykład weźmiemy nie z nich, ale z ludzi takich, jak towarzysz nasz Auerbach. Właśnie w tym samym czasie, kiedy tamci ginęli biernie i pokornie, on, złapany jako działacz polityczny, z nielegalnymi gazetami w kieszeni, męczony wszystkimi znanymi Niemcom sposobami, przeciwstawiał się całą swoją istotą bestialskiej przemocy. Choć za cenę kilku słów mógł uratować życie. W kilkudziesięciu egzemplarzach kolportowany jest w getcie opis zbrodni chełmińskiej. Za granicę przesyłamy raport z żądaniem zastosowania kroków represyjnych wobec cywilnej ludności niemieckiej. Ale zagranica także nie wierzy. Apel nie znajduje oddźwięku, pomimo że towarzysz Artur Zygielbojm, w owym czasie już przedstawiciel nasz w Radzie Narodowej w Londynie, ogłasza całemu światu w przemówieniu radiowym dosłowny tekst naszej iskrówki. Nazajutrz przemówienie w specjalnie wydanym numerze naszego organu Der Wecker oraz w gazetach wszystkich innych stronnic politycznych kolportowane jest na całe getto. Wybuch wojny rosyjsko-niemieckiej, lato 1941 rok, daje początek masowym akcjom eksterminacyjnym na terenach zachodniej Białorusi i Ukrainy. W listopadzie tego roku mają miejsce masowe rozstrzeliwania Żydów w Wilnie, Słonimie, Białymstoku i Baranowiczach. Na Ponarach pod Wilnem ginie w krótkiej akcji kilkadziesiąt tysięcy Żydów. Wiadomości te przychodzą do Warszawy. I znów podejście nieświadomego społeczeństwa jest krótkowzroczne. Większość uważa, że nie jest to zorganizowana, uporządkowana akcja tępienia narodu żydowskiego, ale wybryk żołdactwa upojonego zwycięstwem. Natomiast stronnictwa polityczne i ugrupowania społeczne są innego zdania. W styczniu 1942 roku odbywa się konferencja międzypartyjna, Wszystkie stronnictwa stają na stanowisku, że jedyną godną odpowiedzią jest akcja zbrojna. Po raz pierwszy pada wówczas ze strony organizacji szomrowych i halucowych konkretna propozycja zawiązania organizacji bojowej. W naszym imieniu zabierają głos Orzech i Blum. Zajmują oni stanowisko, że wystąpienie zbrojne może mieć powodzenie jedynie w porozumieniu i współdziałaniu z ruchem konspiracyjnym polskim. Nie dochodzi jednak wówczas jeszcze do utworzenia wspólnej organizacji bojowej. My tworzymy w porozumieniu z polskimi socjalistami, skrajna lewica PPS-u, pierwszą organizację bojową. Do komendy należą Bernard, Abrasza, Berek. Organizuje się pierwsza piątka instruktorów. Libeskind z Łodzi, Zygmunt Frydrych, Leib Spichler, Abram Feiner, Marek Edelman. Zaczynamy naszą pracę od teoretycznego wyszkolenia. Zupełny brak broni uniemożliwia nam rozszerzenie działalności. Praca ogranicza się więc właściwie do ciągłych wywiadów wśród gestapowców i tym samym do ostrzegania ludzi przed ewentualnymi wsypami. W wywiadzie pracują Pola Lifszyc, Cywia Waks, Zośka Goldblatt, Lajcia Blank, Stefa Moritz, Mania Ellenbogen, jak również towarzysze z PS, Marian Merenholz, Mietek Dąb i inni. Aczkolwiek jesteśmy bardzo ograniczeni w możliwościach, to jednak już sam fakt powstania podobnej organizacji ma swoje wymowne znaczenie. Inicjatywa nasza zostaje przyjęta z pełnym uznaniem przez wszystkich wtajemniczonych towarzyszy. Komitet partyjny, komitety Cukunftu i Skifu okazują nam pomoc i zainteresowanie. W tym czasie bunt, jak na warunki konspiracji, jest wielką organizacją. W uroczystościach w związku z 44-leciem buntu w październiku 1941 roku wzięło udział w ciągu kilku godzin w wielu lokalach przeszło 2000 osób. Na pozór trudno cokolwiek dostrzec. Praca odbywa się w rozproszeniu. Małe grupy, piątki lub siódemki, zbierają się w różnych mieszkaniach prywatnych i na zewnątrz nie widać wcale, jakich jest wiele. Powstaje Rada Centralna Klasowych Związków Zawodowych. Bernard Goldstein, Isaac Kersz, Merelmstein, obejmujących z biegiem czasu około 30 tysięcy byłych członków. Szeroką działalność rozwija Zukunft, którego konspiracyjny komitet zawiązał się już w pierwszych dniach października 1939 roku. A w połowie listopada tego roku odbyły się zebrania piątek. W ogólnej, tragicznej sytuacji całej ludności żydowskiej najtragiczniejsza jest sytuacja młodzieży, która najbardziej jest prześladowana przez Niemców. Łapana bezustannie na roboty, nie tylko nie może myśleć o zajęciu się pracą zarobkową, ale nie może nawet swobodnie poruszać się po ulicach. Komitet Zukunftu organizuje więc warsztaty pracy. W 1940 roku zostają założone dwa zakłady fryzjerskie, Spółdzielnia Krawiecka i Szewska. Są to nie tylko zakłady pracy, ale możliwie bezpieczne miejsca spotkań całej organizacji. Tu właśnie powstają pierwsze piątki Zukunftsturmu. Praca rozwija się. Komitet Zukunftu łączy się z Komitetem Skifu. Henoch Rus, Abramek Bortenstein, Leib Spichler, Abram Feiner, Miriam Schiffmann, Moishele Kaufmann, Rywka Rosenstein, Feigele Peltel, Welf Rozowski, Jankiel Gruszka, Schleume Paw, Marek Edelman. W 1941 roku powstaje sektor młodzieży przy żydowskiej samopomocy społecznej. Filarem jego jest Zukunft. Docieramy do najszerszych rzesz młodzieży. Prelegenci nasi prowadzą koła młodzieżowe, które w tym czasie tworzą się przy komitetach domowych. Istnieje chór, który rozwija szeroką działalność. Występuje w bibliotece judaistycznej. Zukunft organizuje młodzież szkolną. Powstaje SOMS, Socjalistyczna Organizacja Młodzieży Szkolnej. która po krótkim czasie obejmuje kilkuset uczniów. Jest prowadzona szeroka praca polityczno-kulturalna. Jednocześnie SKIF, który na początku działał tylko w małym zakresie, starając się zatrudnić i pomagać finansowo swym przedwojennym członkom, obecnie organizuje na dużą skalę pracę wśród dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. W każdym domu istnieje tak zwany kącik, gdzie dzieci przebywają kilka godzin dziennie. Organizowane są świetlice, koło dramatyczne, którym kieruje Pola Lifszyc, dwa razy w tygodniu urządza przedstawienie. W ciągu sezonu, rok 1941, oglądało je 12 tysięcy dzieci. 80 razy wystawiano m.in. Lalki i Szpajchler. Wśród dzieci w wieku od 12 do 15 lat prowadzone są koła oświatowe. Istniejący Helferrat, Rada Instruktorów, sam przechodzi kurs szkoły średniej. Wydajemy 6 pism. Der Wecker, tygodnik. Biuletyn, miesięcznik. Zeitfragen, organ teoretyczny. Za naszą i waszą wolność, miesięcznik. Jungstimme, miesięcznik. Nowa młodzież, miesięcznik. Nakład pism waha się od 300 do 500 egzemplarzy. Wydawanie prasy odbywa się w bardzo ciężkich warunkach. Na jednym starym powielaczu SKIF-u odbija się przez całą noc. Przeważnie nie ma światła elektrycznego. Praca przy lampach karbidowych jest szalenie męcząca. Około godziny 2 w nocy personel drukarni, a byli to nasi towarzysze Rozowski, Zyferman, Blumka-Klog, Marek, zawsze tak narzeka na ból oczu, że dalsza praca staje się prawie niemożliwa. Nie wolno jednak tracić ani chwili. O 7 nad ranem numer, niezależnie od ilości stron, musi być gotów do kolportażu. Ludzie pracują naprawdę ponad siły. Takie bezsenne noce wypadają 2-3 razy w tygodniu. W dzień odespać nie można. Trzeba wszak zachować pozory, że się z drukarnią nie ma nic wspólnego. Kierownik drukarni, Marek, jest jednocześnie kierownikiem kolportażu. Kolporterki, Zośka Goldblatt, Anka Wołkowicz, Stefa Moryc, Miriam Szyfman, Mainka Segalewicz, Słowa Kryształ Nissenbaum, Hajka Bełchatowska, Halina Lipszyc. Po nieprzespanej nocy, cały dzień w napięciu. Czy wszystko doszło? Czy wszystko załatwione? Czy nie ma jakiej wsypy? Raz Marynkę z transportem 40 sztuk biuletynu zatrzymuje na ulicy granatowy policjant. Było to pod murem na Franciszkańskiej. Chciała tę sprawę załatwić jak każda szmuglerka. Zaproponowała 500 złotych. Zbyt duża suma zdradziła ją. Policja koniecznie chciała obejrzeć towar. I tu nastąpił dopiero krach. Zamiast pończoch ze spódnicy posypały się białe kartki. Sprawa stała się poważna. Marynka czuła się już na gestapo. Aż nagle, szczęśliwy zbieg okoliczności, na ulicy jakaś awantura, bójka. Pod murem, rzecz niedopuszczalna. Policjanci tracą głowę. Nie wiedzą, co wpierw robić. Na chwilę odwracają się. To dla Marynki wystarcza. Rzuca policjantom przyrzeczone 500 złotych, zbiera szybko rozsypane gazetki i w nogi. Zamieszanie na ulicy wywołał celowo mały Kostek. Kostryński, obserwując z daleka tę scenę. Udało nam się przeprowadzić pewnego rodzaju statystykę, z której wynikało, że przeciętnie każdy egzemplarz czyta 20 osób. Pisma nasze są też kolportowane na prowincję. Ten dział pracy organizuje Jan Kielce-Lemeński, Celek, oraz Ignacy Falk, którzy cały czas z ramienia CK partii są w żywym kontakcie z prowincją. Dla organizowania pracy wśród młodzieży CK Zukunft deleguje na prowincję Mendelsona. Mendele. Największe ośrodki to Piotrków, Lublin i Węgrów. Tymczasem terror w getcie wzrasta. Izolacja od świata zewnętrznego staje się coraz ściślejsza. Aresztowania za przejście na aryjską stronę mnożą się z dnia na dzień. aż w końcu zostają wprowadzone sądy specjalne. Dnia 12 lutego 1941 roku wykonany zostaje wyrok śmierci na 17 skazanych za bezprawne przejście na aryjską stronę. Egzekucja odbywa się w areszcie żydowskim na Gęsi. O 4 nad ranem przeraźliwe krzyki obwieściły mieszkańcom pobliskich ulic, że teraz sprawiedliwości staje się zadość. Że 17 nędzarzy, w tym 4 nieletnich i 3 kobiety, przegradających się na stronę aryjską po kawałek chleba lub drobny zarobek, zostaje ukaranych. Krzyk dochodzi ze wszystkich cel więziennych. To krzyczą przyszli skazańcy, osądzeni za te same przewinienia. A jest ich 700. W godzinach południowych niemiecki komisarz getta, dr Auerswald, zawiadamia w specjalnych obwieszczeniach całą ludność żydowską o wykonaniu wyroku. Getto czuje wyraźnie oddech śmierci. Tego samego dnia na krótkim posiedzeniu prezydium CK partii Abrasza, Klog, Berek i Marek pada projekt wydania i plakatowania krótkich ulotek. Aschande die Mörder. Hańba mordercom. Niestety popiera go jedynie Abrasza. Pozostali, tak samo jak całe getto, przytłoczeni są grozą wypadków i obawą przed nowymi zbiorowymi konsekwencjami. I tym razem wszelki przejaw buntu zostaje zduszony w zarodku. Strach przed Niemcami i przed zbiorową odpowiedzialnością jest tak wielki, że nawet u najlepszych nie można wydobyć odruchu protestu. Teraz wypadki zaczynają toczyć się w zawrotnym tempie. Ulice getta stają się krwawą rzeźnią. Niemcy bezustannie, bez jakichkolwiek przyczyn, strzelają do przechodniów. Ludzie boją się wychodzić z domów, ale kule trafiają i przez okna mieszkań. Bywają dni, kiedy pada 10-15 zupełnie przypadkowych ofiar rozszalałego terroru. Jeden z większych sadystów, żandarm Schutzpolizei Frankenstein, ma na sumieniu 300 zabitych w ciągu jednego miesiąca. W tym przeszło połowę dzieci. Jednocześnie Niemcy gwałtownie przy pomocy żydowskiej policji łapią na ulicach, wyciągają z mieszkań i wysyłają ludzi do obozów pracy rozrzuconych w guberni. Zyskują na tym podwójnie. Zdobywają siłę roboczą i pokazują namacalnie wszystkim, którzy może nie ufają, że wszelkie wysiedlenie ma na celu produktywizację. Że w niemieckim obozie pracy, co prawda w ciężkich warunkach, ale można przeżyć wojnę. Niemcy są wspaniałomyślni. Pozwalają pisać listy do rodzin. Te listy nadchodzą masowo do getta i sprawiają, że docierające wraz z nimi coraz to nowe wiadomości o niszczeniu ludności żydowskiej w żaden sposób nie mogą znaleźć wiary. Ciągłe wysiedlania na prowincji, rzekomo do Besarabii, przechodzą prawie bez wrażenia, gdyż getto uparcie ufa plotce, że stamtąd także przychodzą listy. Stracenie w lasach lubelskich całego prawie transportu jeńców żydowskich sprowadzonych tam w zeszłym roku z Niemiec również nie znajduje wiary. Wieści o mordowaniach pod Lublinem są za okrutne, żeby mogły być prawdziwe. Getto nie wierzy. My jednak czynimy wszelkie starania otrzymania broni ze strony aryjskiej. Zwiększamy naszą organizację bojową. Członkowie jej rekrutują się przeważnie z aktywu Skifu. Szmul Kostryński, Jurek Błones, Janek Bilak, Leib Rosenstein, Itzu Spielberg, Kuba Silberberg, Mania Ellenbogen i wielu innych. Trudno tu opisać koleje i borykania się tej pracy. Jest to łańcuch nieprzerwanych rozczarowań i niepowodzeń. Ciągle zawiedzione nadzieje otrzymania broni. Brak zrozumienia dla naszej sprawy ze strony polskich towarzyszy. To atmosfera, w której rośnie i działa nasza organizacja. Gdy zdawało się już, że jesteśmy blisko celu, że lada dzień zaczną przybywać do getta transporty broni, przychodzi wiadomość o likwidacji getta w Lublinie. Już od kilku miesięcy po grubej wsypie Celka i wielu towarzyszy w Piotrkowie i Lublinie, komunikowanie się z prowincją jest prawie niemożliwe. Getto warszawskie, wobec braku bezpośredniego kontaktu z prowincją, przyjmuje te wiadomości z niedowierzaniem. Wysuwa tysiące argumentów, zbijających całkowicie najlżejszy nawet cień prawdopodobieństwa tych relacji. Nie dopuszcza do siebie myśli, że podobna zbrodnia powtórzyć się może w stolicy Polski, gdzie mieszka przeszło 300 tysięcy Żydów. Ludzie przekonywują się nawzajem. Tłumaczą sobie i drugim, że nawet Niemcy nie mordują bez powodu setek tysięcy ludzi, szczególnie w okresie, gdy tak bardzo jest im potrzebna siła robocza. Trudno jest normalnemu człowiekowi o normalnej psychice zrozumieć, jak można ludzi mordować za to, że mają taki, a nie inny kolor włosów i oczu. Za to, że są innego pochodzenia. Jednakże bezpośrednio po tych wiadomościach, jakby jaskrawa zapowiedź tego, co się stanie, następuje tragiczna, krwawa noc 17 na 18 kwietnia 1942 roku. Niemieccy oficerowie wyciągają z domów przeszło 50 działaczy społecznych i rozstrzeliwują ich na ulicach getta. Z naszych towarzyszy padli wówczas Goldberg z żoną, fryzjer, Naftali Leruch z ojcem, Sklar i inni. Poszukiwani byli Sonia Nowogródzka, Leiser Klog i Berenbaum. Nazajutrz całe getto przerażone, oszołomione, zdenerwowane, gubi się w domysłach, jaki był powód tych egzekucji. Większość uważa, że to stracono redaktorów gazetek nielegalnych, że ta cała akcja skierowana jest tylko przeciw działaczom politycznym, że należy przestać działać, by niepotrzebnie nie zwiększać i tak dużej liczby ofiar. 19 kwietnia ukazuje się specjalny numer naszego tygodnika Der Wecker, który wskazuje na to, że jest to jeszcze jedno ogniwo w akcji wyniszczenia Żydów. Że Niemcy chcą wymordować aktywniejsze elementy żydowskie, by potem cała masa poszła biernie na śmierć. Tak, jak to miało miejsce w Wilnie, Białymstoku, Lublinie i innych miastach. Pogląd nasz pozostaje jednak nadal zupełnie odosobniony. Tylko niektóre młodzieżowe ugrupowania, Schomer i Hechaluz, są tego samego zdania. Od tego momentu następuje w pracy naszej reorganizacja. Cała praca nielegalna zostaje nastawiona tylko i wyłącznie na organizowanie ruchu oporu. Ze względów technicznych zostaje zreorganizowane prezydium CK partii Abrasza, Berek, Marek. Wszystkie piątki młodzieżowe otrzymują podstawowe przeszkolenie wojskowe. Wydaje się specjalne instrukcje. Zostaje opracowany plan działania w wypadku najścia Niemców na getto. Oczekujemy nadejścia transportu broni. 100 rewolwerów, kilkadziesiąt karabinów i granatów zapowiedzianego przez PS. Tymczasem szeregi nasze coraz bardziej przerzedzane są dalszymi egzekucjami. W okresie od 18 kwietnia do 22 lipca 1942 roku Niemcy mordują co noc około 10-15 osób. Nikt z naszych towarzyszy nie nocuje w domu. Jest jednak rzeczą bardzo trudną przewidzieć, kogo danej nocy poszukiwać będą Niemcy, gdyż stosują oni specjalną metodę w doborze swych ofiar. Pochodzą one mianowicie ze wszystkich warstw społecznych, a więc szmuglerzy, kupcy, robotnicy, inteligencja pracująca itd. Jest to robione zupełnie celowo, by tak zastraszyć ludność, żeby niezdolna była do żadnych samodzielnych porywów. Żeby obawa przed śmiercią z rąk niemieckich paraliżowała jej najmniejsze odruchy sprzeciwu. Kierowała ją na drogę bezwzględnego, biernego posłuszeństwa. Ale to rozumie tylko mała garstka. Ogół daremnie głowi się, o kogo właściwie chodzi i co ma na celu ta akcja. Trudno jest dziś opowiedzieć, Co się w owym czasie poprzedzającym pierwszą akcję eksterminacyjną działo w getcie? Sadyzm i bestialstwo Niemców są dziś znane na całym świecie. Wystarczy przytoczyć tylko kilka przykładów. Troje dzieci siedziało rzędem przed szpitalem imienia Bersonów i Baumanów. Przechodzący ulicą żandarm zabił jednym nabojem całą trójkę. Ciężarna kobieta potknęła się i upadła przechodząc przez jezdnię. Obecny przy tym Niemiec nie pozwolił jej wstać i zastrzelił leżącą. Szmuglujący przez mury getta giną dziesiątkami. Żandarmeria niemiecka, przebrana w cywilne ubrania z żydowskimi opaskami, ze schowaną w workach bronią, poluje na moment, kiedy szmuglerzy wchodzą na mur. W tej samej chwili z worków błyskawicznie ukazują się automaty i los całej grupy jest przesądzony. Na ulicę Orlą dzień w dzień zajeżdża mały Opel, z którego Niemcy wyrzucają związanego człowieka i rozstrzeliwują go natychmiast w pierwszej z brzegu bramie. To złapany po aryjskiej stronie bez dokumentów Żyd. W połowie maja 1942 roku wykonana zostaje egzekucja 110 więźniów z tak zwanego aresztu centralnego, gęsiówka, zatrzymanych za bezprawne przejście na aryjską stronę. Jeden z naszych towarzyszy, Grylak, przypadkowo miał możliwość przyglądania się, gdy skazańców wyprowadzono z aresztu do specjalnych samochodów. Prawie wszyscy szli zupełnie biernie. Gdy nagle jedna kobieta zdobyła się na odruch protestu i na stopniach samochodu krzyknęła Niemcom: ja zginę, ale was czeka gorsza śmierć. I znów specjalne ogłoszenia, podpisane przez doktora Auerswalda, donoszą getu, że 110 przestępców zostało przykładnie ukaranych. W tym czasie następuje jedna z większych naszych wsyp. Zostaje zasypane mieszkanie, w którym mieści się nasza drukarnia. Niemcom nie udaje się jednak nakryć nikogo, gdyż nasz wywiad wie o tym o 24 godziny wcześniej i zdąża w porę przenieść cały skład papieru, powielacz i maszyny w inne, bezpieczne miejsce. Z dnia na dzień zmienia się teraz nastrój getta. Dzień 18 kwietnia był dla getta dniem przełomowym. Do tego dnia, jakkolwiek źle było, czuli mieszkańcy getta, że byt ich i ich codzienność opiera się na czymś ustabilizowanym i trwałym. Że można układać budżet miesięczny, robić zapasy na zimę. Tego dnia nagle poczuli, że grunt usuwa się im spod nóg. Każda noc następna, pełna głuchych strzałów, mówi im wyraźnie, że getto nie ma podstaw, że żyje z łaski Niemców, że jest kruche i słabe, jak domek z kart. Wszyscy rozumieją, że getto zostanie zlikwidowane, ale nikt nie zdaje sobie sprawy z tego, że getto pójdzie na śmierć. W połowie lipca 1942 roku zagęszcza się czarna chmura. Na pozór wszystko wygląda normalnie. Krążą tylko nieprawdopodobne pogłoski o przyjeździe Umsiedlungskommando. O tym, że zostanie z getta przesiedlonych 20, 40 lub 60 tysięcy mieszkańców. O tym, że wszystkich bezrobotnych wywiozą do prac fortyfikacyjnych, że w Warszawie pozostaną tylko pracujący. Pogłoski te, chociaż jeszcze niewiarygodne, wywołują już zaniepokojenie, a nawet panikę. Ludzie masowo garną się do pracy, do fabryk, do instytucji społecznych, do urzędów. Przesiadujące dotąd w kawiarniach panie na gwałt przeobrażają się w spracowane szwaczki, cerowaczki i urzędniczki. Niektóre fabryki przyjmują do pracy tylko z własną maszyną krawiecką. Cena maszyn do szycia momentalnie skacze w górę. Ludzie płacą za dostanie miejsca przy warsztacie coraz skwapliwiej, coraz bardziej nerwowo, coraz więcej. O niczym innym nie mówi się, nie myśli. Wszyscy muszą pracować. Nieurządzeni, niespokojni, zdenerwowani, czepiają się kurczowo najmniejszej możliwości pracy. 20 lipca rozpoczynają się aresztowania. zostają osadzeni na pawiaku prawie wszyscy lekarze szpitala Czyste. Część zarządu żydowskiej samopomocy społecznej. Pewna ilość radnych gminy, m.in. Józef Jaszuński. Rozumiemy, że getto jest w przededniu likwidacji. Dnia 22 lipca 1942 roku o godzinie 10 rano zajeżdżają przed dom Rady Żydowskiej niemieckie samochody. Umsiedlungsstab, krótkie posiedzenie i przedstawiciele Judenratu wiedzą już, czego chcą Niemcy. Sprawa jest prosta. Wszyscy nieproduktywni Żydzi zostaną przesiedleni na wschód. Po wyjściu Niemców drugie wewnętrzne tajne posiedzenie. Żaden z radnych nie zastanawia się nad tym, czy zarządzenie to ma wykonać Rada Żydowska. Żaden z radnych nie znajduje odpowiedzi na rzuconą przez obecnego na posiedzeniu sekretarza Rady Żydowskiej uwagę. Panowie, nim przejdziecie do technicznego wykonania zarządzenia, zastanówcie się, czy w ogóle należy je wykonać. Nad tym, czy wykonać zarządzenie, nie ma dyskusji. Omawia się stronę techniczną, układa się plan pracy. Nazajutrz wielkie białe plakaty, podpisane przez Judenrat, podyktowane przez Oberscharführera Höffle, obwieszczają ludności żydowskiej, że wszyscy, z wyjątkiem pracujących u Niemców, dokładnie wyliczone placówki, oraz pracowników Rady Żydowskiej i ZSS, muszą opuścić Warszawę. Wysiedlenie będzie przeprowadzała policja żydowska w porozumieniu z Umsiedlungsstabem. W ten sposób Niemcy doprowadzili do tego, że Rada Żydowska sama wydała wyrok śmierci na przeszło 300 tysięcy mieszkańców getta. Pierwszego dnia akcji zostaje wywiezionych przeszło 2000 więźniów z aresztu centralnego i kilka tysięcy złapanych na ulicy żebraków i nędzarzy. Przed wieczorem odbywa się zebranie piątki naszych instruktorów, na którym postanawiamy, że wobec braku broni i możliwości oporu musimy naszą działalność częściowo nastawić również na ratowanie przed wysiedleniem jak największej ilości ludzi. Wydaje nam się, że umożliwią nam to kontakty posiadane przez niektóre organizacje społeczne w policji żydowskiej, w której rękach znajduje się techniczna strona wysiedlenia. Nim jednak zebranie zostało zakończone i praca podzielona, nadchodzi wiadomość, że sami Niemcy i Ukraińcy obstawili blok Muranowska Niska, że sami przeprowadzają akcję i że zabrali stamtąd przeszło 2000 ludzi, brakujących do kontyngentu dziennego, który w pierwszym okresie akcji wynosił 6000 osób. Zostali zabrani wszyscy, nawet ci, którzy posiadali legitymację niemieckich warsztatów pracy. Z naszych towarzyszy zginął wówczas Rosenstein. W takich warunkach cały dopiero co obmyślony plan okazuje się nierealny. Drugiego dnia akcji, 23 lipca, odbywa się posiedzenie tzw. Komitetu Robotniczego, gdzie reprezentowane są wszystkie stronnictwa polityczne i na którym my, popierani jedynie przez Haluców i Szomrów, zajmujemy stanowisko czynnego oporu. Niestety, cała opinia publiczna była przeciwko nam. Ogół uważa wystąpienie takie za prowokacyjne. Przekonuje, że jeśli Żydzi spokojnie dostarczą wymaganego kontyngentu, reszta getta pozostanie na miejscu. Instynkt samozachowawczy kieruje powoli psychikę ludzi na drogę ratowania siebie, choćby za cenę innych. Nikt z nich nie wierzy jeszcze wprawdzie, że wysiedlenie to śmierć. Ale Niemcom udało się już podzielić ludność żydowską na dwie części. Jedną skazaną na śmierć. Drugą mającą nadzieję utrzymania się przy życiu. I powoli, z czasem, potrafią Niemcy wygrać tak jedną część przeciwko drugiej, że dojdzie do tego, że Żydzi jedni drugich poprowadzą na śmierć. Byle tylko uchronić swoje własne życie. Przez pierwszych kilka dni akcji bez przerwy obraduje Rada Partyjna. Maurycy Orzech, Abrasza Blum, Berek Adam Schneidmill, Sonia, Bernard, Laser Klog, Boruch Paw, Izrael Grylak, Mermelstein, Wojland, Rus, Marek oraz towarzysz z PS-u. Z godziny na godzinę oczekujemy przybycia broni. Cała młodzież jest zmobilizowana. Przez 3 dni, dopóki nie znikły ostatnie nadzieje otrzymania broni, trwa stan ostrego pogotowia. Wszyscy nasi cukunftowcy i skifiści są zmobilizowani w kilku punktach i czekają rozkazu. Nastrój jest tak podniecony, że dochodzi do kilku bujek ulicznych z biorącą udział w akcji policją żydowską. Drugiego dnia akcji popełnia samobójstwo prezes Rady Żydowskiej, inżynier Adam Czerniaków. Wiedział on dokładnie, że rzekome przesiedlenie na wschód to śmierć setek tysięcy ludzi w komorach gazowych. I nie chciał być za to odpowiedzialny. Nie mając możliwości przeciwstawienia się temu, co się stało, wolał odejść. Uważaliśmy wówczas, że tak postąpić nie było mu wolno. Że obowiązkiem jego, jako jedynej autorytatywnej osoby w getcie, było zawiadomić całą ludność żydowską o faktycznym stanie rzeczy i rozwiązać wszystkie instytucje, a w szczególności policję żydowską, która oficjalnie podlegała Radzie Żydowskiej i przez nią została stworzona. Tego samego dnia ukazuje się pierwszy numer naszego wydawnictwa Auf der Wach, na straży, który przestrzega ludność przed dobrowolnym zgłaszaniem się do wyjazdu i nawołuje do stawiania oporu. W wielkiej naszej bezsilności, pisze towarzysz Orzech w artykule wstępnym, nie dajcie się złapać, brońcie się rękami i nogami. Numer ten, wydany w potrójnym nakładzie 4 i 5 dnia akcji, kolportowany jest przez Zośkę Goldblatt, Marynkę Segalewicz i Cłówę Kryształ Nissenbaum. Dla ostatecznego i konkretnego sprawdzenia, co się dzieje z transportami ludzi odchodzącymi z getta, wysłany zostaje na aryjską stronę w ślad za transportem Zaumen Friedrich, Zygmunt. Podróż jego na wschód trwa bardzo krótko, gdyż zaledwie 3 dni. Od razu po wyjściu z murów getta wszedł on w kontakt z kolejarzem dworca gdańskiego, pracującym na linii Warszawa-Małkinia. I z nim odbył podróż w ślad za transportem. Dojechał do Sokołowa, gdzie, jak informowali miejscowi kolejarze, linia kolejowa rozdwaja się i jedna bocznica idzie w kierunku Treblinki. Jeździ tą linią codziennie jeden warszawski pociąg towarowy napełniony ludźmi i wraca pusty. Żadnego dowozu żywności nie ma. Dostęp do stacji Treblinka jest dla cywilów wzbroniony. Był to niezbity dowód, że ludzie zwożeni tam zostają straceni. Następnego dnia spotkał Zygmunt w Sokołowie na rynku 2 nagich Żydów, uciekinierów z Treblinki. Ci już dokładnie opisali kaźnie. Nie były to więc teraz żadne domysły, lecz stwierdzone przez naocznych świadków fakty. Jednym z uciekinierów był nasz towarzysz Wałach. Po powrocie Zygmunta zostaje wydany 2 numer Auf der Wach, w którym podany jest dokładny opis Treblinki. Ale i teraz Żydzi uparcie nie wierzą. Przed twardą prawdą zaciskają oczy, zatykają uszy, bronią się rękami i nogami. A Niemcy, nie przebierając w środkach, stosują nowy chwyt propagandowy. Przyrzekają i dają każdemu ochotniczo zgłaszającemu się do wyjazdu 3 kg chleba i 1 kg marmolady. To wystarcza. Dalej już propaganda i głód robią swoje. Pierwsza daje do ręki niezbity argument przeciwko wszelkim bajkom o komorach gazowych. Bo po cóż by dawali chleb, gdyby chcieli mordować? Głód jeszcze mocniejszy. Przesłania wszystko obrazem 3 brązowych, wypieczonych bochenków. Ich smak już prawie wyczuwalny, bo przecież oddziela cię od nich tylko krótka droga z domu na Umschlagplatz, z którego odchodzą wagony, sprawia, że oczy przestają widzieć, co czeka na końcu drogi. Ich zapach, znany, dobry, odurza, mąci myśl, która przestaje rozumieć to, co na pozór takie oczywiste. Zdarzają się dni, kiedy setki ludzi odchodzą z Umschlagu i po kilka dni czekają na kolejkę na wyjazd. Tylu jest chętnych do otrzymania 3 kilogramów chleba, że transporty odchodzące już teraz 2 razy dziennie z liczbą 12 tysięcy nie mogą ich pomieścić. Pętla dookoła getta zaciska się coraz bardziej. W krótkim czasie zostaje oczyszczone i opróżnione z mieszkańców całe tak zwane małe getto. W ciągu 10 dni wszyscy ochotnicy, internaty, dzieci Korczaka i punkty uchodźców zostają zabrane i zaczynają się systematyczne blokady domów i ulic. Ludzie z plecakami uciekają z ulicy na ulicę. Starają się ominąć przewidywany teren blokady. Zgodnie biorą w niej udział żandarmi, Ukraińcy i żydowska policja. Role są podzielone, składnie, porządnie. Żandarmi otaczają ulicę, Ukraińcy przed nimi ciasnym łańcuchem oplatają domy, policja żydowska wchodzi na podwórza i zwołuje wszystkich mieszkańców. Wszyscy Żydzi schodzą na dół, 15 kilogramów bagażu, kto nie zejdzie, będzie rozstrzelany. I jeszcze raz. Po kolei ze wszystkich klatek zbiegają ludzie. Nerwowo, w biegu narzucają na siebie, co się da. Niektórzy idą tak, jak stali. Czasem prosto z łóżek. Inni mają na sobie wszystko, co możliwe. Plecaki, tłumoki, garnki. Idąc, rzucają trwożne spojrzenia wokoło. Stało się. Drżący ustawiają się w grupy przed domem. Usiłują zyskać sobie policjantów. Mówić nie wolno. Z następnych domów wychodzą takie same grupy drżących, zrozpaczonych ludzi i dołączają do pierwszej. Żandarm karabinem kiwa na przypadkowego przechodnia, który za późno ostrzeżony nie zdołał uciec z nieszczęsnej ulicy. Policjant żydowski, ciągnąc za rękaw czy kark, dołącza go do uformowanego przed domem szeregu. Jeżeli policjant jest przyzwoity, drugą ręką odbiera skreśloną w pośpiechu karteczkę z adresem rodziny. Zawiadomić. Opuszczone domy z przepisowo otwartymi drzwiami mieszkań szybko przebiegają Ukraińcy. Zamknięte wywalają jednym kopnięciem ciężkiego buta, jednym uderzeniem kolby. 2-3 strzały. To koniec z tymi, co nie zeszli na wezwanie, co pozostali w mieszkaniach. Blokada jest skończona. Niedopita herbata na czyimś stole stygnie powoli. Nadgryziony kawałek chleba oblepiają muchy. Ludzie, poruszający się poza obrębem blokady, rozpaczliwie szukają swych bliskich wśród idących wolno jezdnią, obstawionych Ukraińcami i policją żydowską 4-bocznych grup. Za nimi, jedne przy drugich, zmobilizowane riksze wiozą starców i dzieci. Bo droga na umszlak jest daleka. Plac przesiedleńczy, miejsce, z którego odchodzą wagony, mieści się na samym skraju getta, na ulicy Stawki. Otaczające go wysokie mury, pilnie strzeżone przez żandarmów, przerywają się w jednym tylko wąskim miejscu. Tym wejściem właśnie wprowadza się grupy bezradnych, bezsilnych ludzi. Wszyscy mają w ręku jakieś papiery, karty pracy, legitymacje. Stojący przy wejściu żandarm rzuca na nie okiem. Rechts to znaczy życie. Links to znaczy śmierć. Chociaż z góry wiadomo, że nie pomogą żadne perswazje. Każdy próbuje wykazać swą nieodzowność dla niemieckiej produkcji, dla niemieckiego zwierzchnika i wyżebrać małe słówko. Rechts. Ale żandarm nie słucha nawet. Czasem każe pokazywać ręce. Wybiera wszystkie małe. Rechts. Czasem odłącza blondynki. Links. Rano wyróżnia niskich. Wieczorem faworyzuje wysokich. Links, links, links. Fala ludzka napływa. Rośnie, zalewa plac. 3 duże, 3-piętrowe budynki poszkolne. Ludzi jest więcej niż wymaga tego 4-dniowy nawet kontyngent. Ludzie są na zapas. Po 4-5 dni czekają na załadowanie do wagonów. Ludzie wypełniają każdą wolną przestrzeń. Cisną się do gmachów. Biwakują w pustych salach, korytarzach, na schodach. Brudne, lepkie błoto zalewa podłogi. Wody w kranach nie ma. Ubikacje są zatkane. Co krok noga grzęźnie w kale. Zapach potu i moczu dławi w gardle. Nocy są zimne, w oknach nie ma szyb. Niektórzy mają na sobie tylko koszule nocne, szlafroki. Drugiego dnia głód gryzie już żołądek bolesnymi skurczami. Zeschnięte, popękane wargi męczą się bez kropli wody. Dawno już skończyły się czasy trzech bochenków chleba. Dzieci rozpalone, spocone leżą bezsilnie w ramionach matek. Dorośli kurczą się w sobie, maleją, szarzeją. Wszystkie oczy mają jeden wyraz. Dziki, obłędny strach. Blada, bezsilna rozpacz. Nagłe olśnienie. Że za chwilę stanie się nieuniknienie, to najgorsze. To nieprawdopodobne. To, w co do ostatniej chwili nie chciało się wierzyć. Dopiero tu, na tym natłoczonym placu, pryskają złudzenia. Dotąd pielęgnowane nadzieje, że właśnie ja uratuję się z ogólnej zagłady. Że uchronię od niej najbliższych. Czarna zmora siada na piersiach, dławi gardło, wybałusza oczy. Otwiera usta do bezdźwięcznego krzyku. Jakiś starzec czepia się gorączkowo, błagalnie, obcych, co są obok. Jakaś matka przytula do siebie trójkę dzieci w bezsilnej męce. Chciałoby się krzyczeć, ale nie ma do kogo. Chciałoby się przekonywać i prosić, ale nie ma kogo. Jest się samym. Zupełnie samym w tym tysięcznym tłumie. A 100, 1000 karabinów ma się wymierzonych w pierś. A postacie Ukraińców rosną w oczach do rozmiarów wielkoludów. I już nic się nie wie, o niczym się nie myśli. Siada się tempo w kącie, w samo błoto i gnój mokrej podłogi. I coraz duszniej, coraz ciaśniej jest dookoła. Wcale nie od tych ciał stłoczonych, nie od smrodu i zaduchu sal, ale od nagłego poczucia, że wszystko stracone. Że nic już zrobić nie można. Że trzeba zginąć. Możliwości wyjścia z umszlagu istnieją, ale są kroplą w morzu wobec tysięcznego tłumu oczekującego ratunku. Niemcy sami stworzyli te możliwości, przenosząc do jednego z budynków szpitalik dziecięcy z małego getta. I tworząc w swej złośliwości wobec skazanych na śmierć małe ambulatorium dla nagłych wypadków. Co dzień rano i wieczorem zmieniają się drużyny pracowników w białych fartuchach, z dowodami pracy w ręku. Wystarczy więc ubrać kogoś w biały fartuch, a łatwo już wyprowadzić go z ekipą pielęgniarek i lekarzy. Pielęgniarki biorą dzieci na ręce i podają je za swoje. Gorzej jest ze starcami. Tych można tylko odesłać na cmentarz lub do szpitala dla dorosłych, na co znów, nie wiadomo dlaczego, pozwalają Niemcy. W karetkach pogotowia lub trumnach przemyca się więc żywych, zdrowych ludzi poza obręb umszlagu. Niemcy zaczęli jednak sprawdzać karetki i stan zdrowia chorych. Wobec tego, żeby dowód był namacalny, w małym pokoiku za ambulatorium bez znieczulenia na żywo łamie się nogi owym wybranym starcom i staruszkom, którzy dzięki tej lub innej prośbie czy protekcji przeznaczeni zostają na chwilowe odroczenie śmierci. Poza tymi sposobami pomaga też ludziom na własną rękę policja żydowska, biorąc od głowy za wyprowadzenie bajońskie sumy w pieniądzach, złocie, kosztownościach. Ci, których uratowano, a było ich przecież stosunkowo tak mało, wracają tu najczęściej po raz drugi i trzeci, by wreszcie zginąć w nieubłaganej głębi wagonów. Niemniej jednak ludzie ratują się rozpaczliwie. Czepiają się fartuchów przechodzących pielęgniarek, żebrząc o biały fartuch, dobijają się do drzwi szpitala strzeżonych przez żydowskiego policjanta. Jakiś ojciec błaga o wypuszczenie choć dziecka. Lekarz naczelny szpitala Bersonów i Baumanów, dr Anna Braude-Heller, zabiera mu je z rąk i siłą, mimo oporu wartownika, wpycha do szpitala. Bladą, nieprzytomną Helenę Scheffner, przyprowadzoną z ostatniej blokady, wciągają tu również nasi towarzysze, by przy pierwszej okazji, za legitymacją lekarską, wypchnąć ją poza mury umszlagu. Wyprowadzany przez nas Janek Stróż zostaje zatrzymany przez policjanta żydowskiego. Wydaje się, że przepadł. Pod bokiem żandarmów terroryzujemy policjanta. Przepuścił. Często, Zdarza się, że wyprowadzającemu nie tylko nie udaje się spełnić zamierzonego zadania, ale wpada sam, zagarnięty wraz z tłumem do wagonów. Tak zginął właśnie jeden z najdzielniejszych naszych ludzi, Samek Kostryński, przysłany na umszlak po naszych towarzyszy. Najważniejszą i najtrudniejszą rzeczą jest przetrwać na umszlagu moment ładowania. Transporty odchodzą rano i wieczorem. Dwa razy dziennie odbywa się ładowanie. Nieprzerwany łańcuch Ukraińców otacza plac i zagarnia tysięczny tłum. Padają strzały. Każdy jest celny. Nietrudno jest trafić, gdy ma się o krok od siebie skłębioną, zwartą masę, której każda cząstka to żywy człowiek. Cel. Coraz bliżej i bliżej gnają te strzały ku przygotowanym, bydlęcym wagonom. Mało. Jak oszalałe bestie pędzą Ukraińcy z powrotem przez pusty plac do gmachów. I tu zaczyna się dzika gonitwa. Nieprzytomny tłum pędzi na górne piętra, ciśnie się do drzwi szpitala, kryje się w ciemne dziury na strychu. Byle wyżej i dalej od pogoni. Może uda się przetrwać ten jeszcze transport, uratować jeszcze jeden dzień życia. Towarzysz Mendelssohn, Mendele, przesiedział na strychu 3 dni. Kilka skifistek kryje się tam przez 5 dni, po czym udaje się nam wyprowadzić je stamtąd z grupą pielęgniarek. Ukraińcy nie fatygują się zbytecznie. Ci, co nie zdołali uciec, wystarczą do zapełnienia wagonów. Ostatni moment, ostatnie zatykanie dziur, w jakiś nie dość nabity wagon wpycha się matka, dziecko już się nie mieści, więc odrywa się je od wyjącej z męki i ładuje się dalej w następny wagon. Bronisz się? Krótki strzał. Powoli, z trudem zasuwają się drzwi. Kolbami karabinów ubija się gęstą masę. Tak jest pełno. Wreszcie, pociąg rusza. Komory gazowe Treblinki otrzymują nowy żer. W tym okresie straciliśmy prawie wszystkich naszych towarzyszy. Z przeszło 500 naszych członków pozostało zaledwie kilkudziesięciu. Istniejąca już w tym czasie halucowa organizacja bojowa ma więcej szczęścia. Zachowuje przypadkiem prawie wszystkich swoich członków. Przeprowadza więc kilka pożarów dywersyjnych i wykonuje zamach na żydowskiego komendanta policji Szeryńskiego. Tak na początku sierpnia 1942 roku zostają wywiezieni nasi najlepsi. Samek Kostryński, Spielberg, Pola Lifszyc, Cywia Wachs, Mania Ellenbogen, Kuba Silberberg. Ginie Hanusia Wasser z matką i Halinka Brandes z matką. Towarzysz Orzech, kilkakrotnie poszukiwany przez gestapo, musi uciekać na aryjską stronę. Dnia 13 sierpnia 1942 roku zostaje z fabryki Tobensa zabrana Sonia Nowogródzka. Dziwnie się to jakoś złożyło. 2 dni przedtem Sonia, wyglądając przez okno na powracających z pracy, mówi: moje miejsce jest nie tutaj. Zobaczcie, kto zostaje w getcie. To przecież kołtuństwo. Cały proletariat idzie czwórkami na umszlak. Ja muszę z nimi pójść. Gdy ja z nimi będę, to nawet w ostatnich chwilach, w wagonach i dalej, będą czuć się ludźmi. Pozostaje nas mała garstka. Robimy co można, ale można bardzo mało. Chcemy za wszelką cenę ratować jeszcze to, co się da. Umieszczamy ludzi na niemieckich, jak się wówczas zdawało, najlepszych placówkach pracy. Powoli tracimy kontakt prawie z wszystkimi. Pozostaje tylko jedna większa grupa towarzyszy. 20-25 osób. Uszczotkarzy na Franciszkańskiej. Jest to najtragiczniejszy nasz okres. Widzimy, że zostajemy bez organizacji. Że wszystko, cośmy pielęgnowali przez długie i ciężkie lata wojny, ginie w ogólnym kataklizmie. Że cały nasz trud i wysiłek idzie na marne. Jedynym człowiekiem, który potrafił w tym okresie ująć siebie w karby, był obrasza Blum. To, że przetrwaliśmy te koszmarne chwile, zawdzięczamy właśnie jemu, jego spokojowi i opanowaniu. W połowie sierpnia, gdy w getcie pozostało już tylko 120 tysięcy osób, odnosi się wrażenie, że pierwszy etap akcji jest skończony. Umsiedlungsstab wyjeżdża z Warszawy, nie pozostawiając żadnych instrukcji. Ale i tym razem są to próżne nadzieje. Okazuje się wkrótce, że Niemcy robią krótką przerwę i przez ten czas likwidują Otwock, Falenica, Miedzeszyn. Wywiezione zostaje całe sanatorium imienia Medema. Ginie męczeńską śmiercią Rosa Eichner. Po tej przerwie akcja zaczyna się ze wzmożoną siłą. Blokady są coraz groźniejsze dla nas, bo ludzi jest coraz mniej i teren jest coraz mniejszy i coraz trudniejszy jest dla Niemców, bo ludzie nauczyli się już kryć. Wobec tego każdy policjant żydowski zostaje zobowiązany do sprowadzenia na umszlak 7 łebków dziennie. I oto wygrywają Niemcy swoją najlepszą grę. Nikt jeszcze nigdy tak zawzięcie nie przeprowadza akcji jak Żyd-policjant. Nikt jeszcze nigdy tak nieustępliwie nie wypuszcza z rąk złapanego jak jeden Żyd drugiego Żyda. Dla zdobycia 7 łebków zatrzymują policjanci żydowscy lekarza w białym fartuchu. Fartuch sprzeda się później za drogie pieniądze na umszlagu. Matkę z dzieckiem na ręku lub samotne, zagubione dziecko szukające domu. Policja żydowska sama pisze swoją historię. Dnia 6 września 1942 roku wszyscy pozostali przy życiu mieszkańcy getta zostają wezwani do stawienia się w obrębie ulic. Gęsiej, Zamenhofa, Lubeckiego, Stawki. Tu ma się odbyć ostateczna rejestracja. Ze wszystkich stron ciągną czwórkami masy ludzi. Razem z innymi wszyscy nasi. Słyszymy, jak Ruta Perenson uspokaja małego Nika. Masz się niczego nie bać. Za chwilę będzie się działo strasznie. Tu chcą nas wszystkich zabić, ale my się nie damy. Będziemy bić tak mocno jak oni. Tak się nie stało. W małym czworoboku ulic skupia się cała ludność getta. Robotnicy fabryk, urzędnicy Rady Żydowskiej, służba zdrowia, pracownicy szpitali. Chorzy odsyłani są bezpośrednio na umszlak. Każdej firmie niemieckiej oraz Radzie Żydowskiej Niemcy przyznają określoną liczbę pracowników, którzy mogą pozostać. Tym wybrańcom rozdawane są numerki. Numerki oznaczają życie. Szanse są małe, ale to, że są, wystarcza, by znów całkowicie splątała się myśl ludzka. Żeby znów cała uwaga skoncentrowała się wyłącznie na jednym. Żeby wszystko poza otrzymaniem numerka przestało być ważne. Jedni walczą o niego głośno. Z krzykiem dowodzą swych praw do życia. Inni czekają wyroku w pełnej łez rezygnacji. W najwyższym napięciu przebiega ostatnia selekcja. Po 2 dniach, których każda godzina wydaje się rokiem, wybrani zostają pod eskortą wyprowadzeni do miejsc pracy, gdzie będą skoszarowani. Resztę odprowadzają Niemcy na Umschlagplatz. Na samym końcu przybywają tu rodziny policjantów. To, co się dzieje na Umschlagu teraz, gdy ratunku już nie ma żadnego i znikąd, nie daje się ująć w najmocniejsze ludzkie słowa. Sprowadzeni już wcześniej chorzy, dorośli i dzieci ze szpitalika leżą opuszczeni w zimnych salach. Robią pod siebie i pozostają już tak w cuchnącej mazi moczu i kału. Pielęgniarki wyszukują w tym tłumie swoich ojców i matki i z dzikim jakimś błyskiem w oczach wstrzykują im dobrą, śmierć dającą morfinę. Czyjaś litościwa lekarska ręka wlewa po kolei w rozpalone buzie obcych, chorych dzieci wodę z rozpuszczonym cjankiem. Należy jej się cześć. Oddaje swój cjanek. Bo cjanek to teraz skarb najdroższy, nieodkupiony. Cjanek oznacza cichą śmierć. Ratuje przed wagonami. W ten sposób w przeciągu 2 dni wywożą Niemcy 60 tysięcy ludzi. Z kotła zabierają naszych towarzyszy. Natana Libeskinda, Dorek Kociołek, Gruszka, Ankę Wołkowicz, Michelsona, Słówę Kryształ Nissenbaum i wielu innych. Towarzysz Bernard, poszukiwany, musi ukryć się po stronie aryjskiej. Dnia 12 września akcja jest oficjalnie skończona. Nominalnie pozostaje w Warszawie 33 400 Żydów, pracujących w fabrykach i na placówkach niemieckich, w tym 3000 urzędników Rady Żydowskiej. Faktycznie, łącznie z tymi, co zdołali ukryć się po piwnicach, jest około 60 tysięcy ludzi. Wszyscy skoszarowani są przy miejscach pracy. Nowe mury dzielą getto. Między poszczególnymi blokami ciągną się długie, opuszczone, bezludne tereny, strasząc martwą ciszą ulic, stukającymi na wietrze pustymi ramami pootwieranych okien i mdłym zapachem niepochowanych trupów. Getto obejmuje teraz teren fabryk, szopów Tebensa, Szulca, Rericha, ulicę Leszno, Karmelicką, Nowolipki, Smoczą, Nowolipie, Żelazną do Leszna, teren szczotkarzy, ulicę Świętojerską, Wałową, Franciszkańską, Bonifaterską do Świętojerskiej i teren getta centralnego, ulicę Gęsią, Franciszkańską, Bonifraterską, Muranowską, Pokorną, Stawki, Plac Parysowski i Smoczą do Gęsi. Komunikowanie się robotników jednego szopu z drugim jest zabronione. Niemcy wykorzystują do ostatnich granic darowane życia. 12 godzin dziennie, a czasem i dłużej, pracują Żydzi bez wytchnienia. Warunki tej pracy i warunki odżywiania są katastrofalne. Tak jak w pierwszym okresie getta plagą był tyfus plamisty, tak teraz powszechnie panuje gruźlica. Bogacą się jedynie śmieciarze i grabarze, pinkierytowcy, przewożąc w trumnach i pod górami śmieci rzeczy i kosztowności. Gettu już wtedy niepotrzebne. Na aryjską stronę, gdzie wszelkimi sposobami starają się przedostać i urządzić mieszkańcy nękanej dzielnicy żydowskiej. W początkach października 1942 roku odbywają się rozmowy między prezydium naszego CK a Komendą Halucowej Organizacji Bojowej w sprawie stworzenia wspólnej organizacji. Sprawa ta, dość długo dyskutowana wśród naszych towarzyszy, została sfinalizowana na posiedzeniu Warszawskiego Aktywu Partii dnia 15 października. Postanawiamy utworzyć wspólną organizację bojową w celu stawienia zbrojnego oporu Niemcom w wypadku powtórzenia się akcji eksterminacyjnej. Rozumiemy, że tylko skoordynowana praca i najwyższy wspólny wysiłek mogą dać jakiekolwiek efekty. Około 20 października zostaje utworzona tak zwana Komisja Koordynacyjna, KK, do której wchodzą przedstawiciele wszystkich istniejących żydowskich partii politycznych, z naszego ramienia Abrasza Blum i Berek. Na tym samym posiedzeniu zostaje wyłoniona Komenda Żydowskiej Organizacji Bojowej ŻOB. Komendantem zostaje Mordechaj Anielewicz, Szomer. Z naszego ramienia do komendy wchodzi Marek. Przedstawicielstwo Komisji Koordynacyjnej po stronie aryjskiej z naszego ramienia obejmuje dr Leon Feiner, Mikołaj. Zostaje wyłonione również prezydium KK i komisja propagandowa, gdzie nas reprezentuje Abrasza. Ponieważ getto jest podzielone na wiele bloków, prawie zupełnie nie kontaktujących się ze sobą, z konieczności ŻOB musi podzielić swoją pracę na poszczególne tereny. My obejmujemy kierownictwo terenu szczotkarzy, Grylak, Tobensa, Paw, Prosta, Kersz. Udaje nam się utworzyć kilka grup bojowych. Element to przeważnie młodzi skifiści albo działacze skifu. Tak więc w getcie centralnym dwie piątki prowadzą Boruch Pelc i Bernard Goldstein, na terenie szczotkarzy Jurek Błones i Janek Bilak, u Szulca Avram Feiner i Chmielnicki, u Rericha Welw Rozowski. Znów wybudowaliśmy już nie sami, lecz wspólnym wysiłkiem wielką organizację. I znów stoimy przed zagadnieniem broni. Nie ma jej prawie w getcie. Należy pamiętać, że jest rok 1942 i że ruch oporu w społeczeństwie polskim jest jeszcze w powijakach. Że o partyzantce krążą tylko legendy. Że pierwsze zbrojne wystąpienie polskie ma miejsce dopiero w marcu 1943 roku. Nie należy więc dziwić się, że nasze starania o broń na terenie delegatury rządu i innych organizacji napotykają na duże trudności i przeważnie nie dają wyników. Ale udaje nam się otrzymać od Gwardii Ludowej kilka rewolwerów. Zostają wtedy wykonane w odstępie jednego miesiąca dwa zamachy. 29 października na Lejkina, komendanta policji żydowskiej, i 29 listopada na Izraela Firsta, przedstawiciela Rady Żydowskiej do Umsiedlungsstabu. Żob zyskuje sobie pierwszą popularność. W dalszym ciągu przeprowadza jeszcze kilka akcji terrorystycznych na majstrach żydowskich, dających się najbardziej robotnikom we znaki. W jednej z takich akcji karnych na terenie Halmana, szop stolarski, niemieccy werkszuce łapią i osadzają w miejscowym areszcie trzech bojowców. W nocy grupa z terenu Rericha pod dowództwem towarzysza Gabriela Frischdorfa rozbraja wartę niemiecką i uwalnia naszych więźniów. Dla dokładniejszej orientacji, w warunkach, w jakich wówczas pracujemy, chcę dodać, że gdzieś w połowie listopada, w okresie spokoju, nastąpiła wywózka kilkuset Żydów z różnych szopów, rzekomo do robót w KL Lublin. Wtedy to właśnie towarzysz Welwel Rozowski wyłamał zakratowane okno wagonu towarowego, wyrzucił przez nie w biegu pociągu siedem dziewcząt, m.in. Gutę Błones, Hajkę Bełchatowską, Wiernik, Kojfman i ostatni sam wyskoczył. Podobne czyny w czasie pierwszej akcji były jeszcze nie do pomyślenia. Jeśli nawet w wagonie znalazł się śmiałek chcący uciekać, współtowarzysze nie pozwoliliby mu na to z obawy przed konsekwencjami dla pozostałych. Teraz Żydzi zaczynają wreszcie rozumieć, że wysiedlenie to śmierć. Że nie ma dla nas innej rady, jak ginąć z honorem. Tylko że wciąż jeszcze, jak to już jest w naturze ludzkiej, wolą tę chwilę ginięcia i honoru odwlec jak najdalej. W końcu grudnia 1942 otrzymujemy pierwszy transport broni od dowództwa Armii Krajowej. Jest on bardzo mały. Zawiera zaledwie 10 pistoletów, ale pozwala nam wreszcie przygotować się do pierwszego większego wystąpienia. Planujemy je na 22 stycznia. Ma to być akcja odwetowa na policji żydowskiej. Ale już 18 stycznia 1943 roku getto zostaje zamknięte i zaczyna się druga akcja likwidacyjna. Tym razem nie udaje się jednak Niemcom bezkarnie przeprowadzić swoich planów. Cztery zabarykadowane grupy bojowe stawiają pierwszy zbrojny opór w getcie. Żob otrzymuje swój chrzest bojowy w pierwszej większej walce ulicznej na zbiegu Miłej i Zamenhofa. Tracimy tam kwiat naszej organizacji. Cudem tylko i dzięki swej bohaterskiej postawie uratował się komendant Żob, Mordechaj Anielewicz. Okazuje się, że walka uliczna jest dla nas zbyt kosztowna. Nie jesteśmy do niej przygotowani. Nie mamy odpowiedniej broni. Przechodzimy do walki partyzanckiej. Dochodzi do czterech większych starć w domach. Zamenhofa 40, Muranowska 44, Miła 34, Franciszkańska 22. Na terenie szopu Szulca bojowcy organizują zamach na SS-owców biorących udział w akcji. Bierze w nim czynny udział i ginie przy tym towarzysz Avram Feiner. Jedna z naszych grup bojowych, która jeszcze nie została zaopatrzona w broń, zostaje złapana przez Niemców i razem z całą placówką odprowadzona na umszlak. Przed wejściem do wagonów Boruch Pels wygłasza krótkie przemówienie. Ale słowa są mocne. Słowa są takie, że z przeszło 60 osób nikt nie wchodzi do wagonu. Wszystkich 60 van Eupen, szef Treblinki 1, rozstrzeliwuje własnoręcznie na miejscu. Ta grupa pokazuje Żydom, że wszędzie i zawsze, w każdych warunkach, można i należy przeciwstawić się Niemcom. W akcji styczniowej z 50 przygotowanych grup bierze udział tylko 5. Reszta, która nie była skoszarowana, została akcją zaskoczona i nie może dostać się do magazynów broni. I znów, jak w pierwszej akcji, tak i teraz, 4/5 organizacji bojowej zginęło. To, co stało się, znajduje jednak olbrzymi oddźwięk zarówno w społeczeństwie polskim, jak i żydowskim. Bo oto po raz pierwszy niemieckie plany zostały pokrzyżowane. Po raz pierwszy rozpada się nimb nietykalnego, wszechmocnego Niemca. Po raz pierwszy społeczeństwo żydowskie przekonuje się, że można coś zrobić wbrew woli i sile niemieckiej. Nieważne jest to, ilu Niemców padło pod strzałami Żob, ważny jest moment psychologicznego przełomu. Ważne jest to, że Niemcy, ze względu na słaby co prawda, ale dla nich niespodziewany opór, musieli akcję przerwać. W całej Warszawie krążą legendy o setkach zabitych Niemców, o wielkiej sile Żob. Cała Polska podziemna jest dla nas pełna uznania. W końcu stycznia otrzymujemy od dowództwa AK 50 dużych pistoletów i 50 granatów. Następuje wówczas reorganizacja Żob. Wszystkie grupy bojowe zostają podzielone na 4 tereny. My kierujemy terenem Szczotkarzy. Komendantem jest Marek, gdzie posiadamy między innymi naszą grupę bojową pod dowództwem Jurka Błonesa. Grupy bojowe mieszkają bezpośrednio w pobliżu swoich punktów operacyjnych. Skoszarowanie to ma na celu niedopuszczenie do ponownego zaskoczenia akcją niemiecką i przyzwyczajenie ludzi do wojskowego ducha, do wojskowego rygoru, do stałej styczności z bronią. W pobliżu murów getta dzień i noc czuwają warty mające w porę zawiadomić o nadchodzącym niebezpieczeństwie. Tymczasem niemiecka propaganda działa. Stara się znów otumanić Żydów, tworząc legendę o rezerwatach żydowskich w Trawnikach i Poniatowej, gdzie mają jakoby zostać przeniesione fabryki Tobensa i Schulza i gdzie produktywni Żydzi, pracując z oddaniem dla Niemców, będą mogli spokojnie przeżyć wojnę. Na początku lutego Niemcy przywożą z KL Lublin 12 forarbeiterów, Żydów, w celu agitowania ludności getta do dobrowolnego wyjazdu na wspaniałych warunkach pracy. Następnej nocy po ich przyjeździe Żob obstawia dom, w którym mieszkają i zmusza ich do natychmiastowego wyjazdu. Ale Niemcy nie dają za wygraną. Komisarzem wysiedleńczym mianują Tobensa, właściciela największej fabryki mundurów wojskowych w getcie. Ma to na celu stworzenie dalszych pozorów, że wyjazd do Trawnik lub Poniatowej jest ściśle związany z pracą w przedsiębiorstwach niemieckich. Żob prowadzi szeroko zakrojoną akcję propagandową. Wydaje kilka odezw, które plakatuje na domach i murach getta. Tobens w odpowiedzi na to szykuje odezwę do ludności żydowskiej. Lecz obydwa nakłady jej zostają przez Żob skonfiskowane jeszcze w drukarni. W tym okresie Żob panuje już niepodzielnie w getcie. Jest jedyną siłą i władzą, która ma autorytet i z którą liczy się społeczeństwo. Gdy w końcu lutego 1943 roku Niemcy wzywają do wyjazdu Shop Stolarski Hallmana, z przeszło 1000 robotników zgłasza się 25. W nocy dwie grupy bojowe śmiałym wypadem podpalają magazyny Shopu, w którym bierze udział towarzysz Frischdorf. Szkody wyrządzone Niemcom wynoszą przeszło 1 000 000 zł. Cała, dobrze obmyślona akcja niemiecka spala na panewce. Nazajutrz Niemcy wydają komunikat o rzekomych skoczkach spadochronowych, którzy dokonali akcji dywersyjnej. Ale i tak cała ludność żydowska dokładnie wie, kto jest sprawcą tej dywersji i przed kim skapitulowali Niemcy. Gdy na początku marca Niemcy znów wzywają do wyjazdu Shop Szczotkarzy, z 3500 ludzi nie zgłasza się nikt. Żob przeprowadza bezkompromisowo wszystkie swoje plany. Transport maszyn szczotkarskich załadowany do wagonów na Umschlagplatzu zostaje spalony w drodze za pomocą specjalnie w tym celu spreparowanych butelek zapalających z opóźnionym zapalnikiem. Niemcy czują się w getcie coraz gorzej. Coraz wyraźniej wyczuwają wrogą postawę nie tylko grup bojowych, lecz całej ludności, która bez wahania wykonuje wszystkie rozkazy komendy Żob. Żob rozwija działalność w całej pełni. Organizacja jest utrzymywana przez całe getto. Piekarze i kupcy dostarczają kontyngentu żywności. Na bogatych mieszkańców zostają nakładane specjalne podatki, które są przeznaczone na zakup broni. Żob nakłada kontrybucje na instytucje gminy. Rygor jest taki, że każdy dać musi. Kto nie daje dobrowolnie, daje pod presją. Rada Żydowska płaci 250 tysięcy złotych. Zakład zaopatrywania 710 tysięcy złotych. Wpływy pieniężne w ciągu 3 miesięcy wynoszą około 10 milionów złotych. Zostają one przesłane na stronę aryjską, gdzie przedstawiciele nasi organizują zakup broni i materiałów wybuchowych. Broń przychodzi tak, jak wszelki inny przemyt. Przekupieni policjanci polscy zamykają oczy na przerzucane przez mur ciężkie paczki, które po drugiej stronie momentalnie zbierają łącznicy Żob. Wartująca tu policja żydowska nie ma nic do gadania. Najczynniejszymi naszymi łącznikami ze stroną aryjską byli Zygmunt Frydrych, organizacja pierwszego transportu broni, Michał Klepfisz, Celemeński, Feigele Peltel, Płatka i wielu innych. Michał Klepfisz w porozumieniu z PS i WRN organizuje na dużą skalę zakup materiałów wybuchowych i zapalających, na przykład 2000 litrów benzyny. A następnie, po przetransportowaniu ich do getta, zakłada tu fabrykę granatów i butelek zapalających, koktajli Mołotowa. Pomimo, że produkcja jest prymitywna i prosta, to jednak wielka ilość produkowanej broni wzmacnia znacznie siłę ogniową naszych oddziałów. Na każdego z bojowców przypada przeciętnie po jednym rewolwerze. Od 10 do 15 nabojów, od 4 do 5 granatów, od 4 do 5 butelek zapalających. Na każdy teren od 2 do 3 karabinów. W całym getcie jest jeden pistolet automatyczny. Żob przeprowadza teraz akcję oczyszczenia społeczeństwa żydowskiego z wrogich elementów i kompromitujących zaprzedanych Niemcom dusz. Zostają wykonane wyroki śmierci wydane przez komendę na prawie wszystkich gestapowców żydowskich. Ci, których nie dosięgła sprawiedliwość z naszych rąk, zbiedli ukradkiem na aryjską stronę. Do getta nikt z nich nie odważył się przyjść. Gdy raz 4 gestapowców zjawia się przypadkiem na pół godziny w getcie, 3 z nich zostaje zabitych, a 1 ciężko ranny. Ginie także znany gestapowiec dr Alfred Nosig, przy którym znaleziono legitymację gestapo z 1933 roku. W pierwszych dniach kwietnia na posiedzeniu komendy Żob postanawiamy rozszerzyć naszą działalność na całą generalną gubernię. Zostaje wyłoniona specjalna komisja. CK Bund mianuje komitet po stronie aryjskiej. Maurycy Orzech, dr Leon Feiner, Bernard, Fischgrund, Celemeński, Samsonowicz. Niemcy widocznie dochodzą do wniosku, że dobrowolnie Żydzi z warszawskiego getta nie wyjdą. Zaczynają się znów łapanki. Niemieccy werkszuce osadzają na Wasztubie kilkudziesięciu Żydów, zatrzymanych na ulicach getta za drobne przewinienia. Mają oni nazajutrz być odtransportowani do obozów Poniatowej. Komenda Żob jest jednak innego zdania. Po godzinie 5:30 przed wieczorem uzbrojona grupa Żob dostaje się na Wachsztubę, terroryzuje pełniących służbę policjantów i zwalnia wszystkich zatrzymanych. Dzieje się to tuż pod drzwiami warty niemieckiej, która boi się interweniować. Wobec tego Niemcy próbują innego sposobu. Zatrzymanych ładują na samochody i wywożą od razu na Umschlag. Ale Żob działa jeszcze szybciej. Na terenach między poszczególnymi blokami, tak zwane międzygetto, zostają ustawione grupy bojowe, które odbijają zatrzymanych. W okresie poprzedzającym bezpośrednio ostatnią akcję eksterminacyjną, Bund posiada 4 skoszarowane grupy bojowe na terenie szczotkarzy pod dowództwem Jurka Błonesa, na terenie fabryk Schulza pod dowództwem Wełwła Rozowskiego, na terenie getta centralnego 2 grupy pod dowództwem Lewiego Gruzalca i Dawida Hochberga. Grupy składają się wyłącznie ze skifistów i działaczy skifu. Niemcy postanowili za wszelką cenę zlikwidować getto warszawskie. Dnia 19 kwietnia 1943 roku o godzinie 2 w nocy nadchodzą pierwsze meldunki od naszych wysuniętych czujek, że niemiecka żandarmeria i polska policja granatowa obstawiają w odstępach 25-metrowych zewnętrzne mury getta. Natychmiast zaalarmowano wszystkie grupy bojowe, które o godzinie 2.15, to znaczy 15 minut później, zajęły swoje stanowiska bojowe. Zaalarmowana przez nas cała ludność cywilna udaje się natychmiast do przygotowanych schronów i schowków w piwnicach i na strychach. Getto jest wymarłe. Nigdzie żywej duszy. Czuwa tylko Żob. O godzinie 4 nad ranem Niemcy w małych grupach, po 3, 4, 5, by nie wzbudzić czujności Żob i ludności, zaczynają wkraczać na tereny między getta. Tam się dopiero formują i ustawiają w plutony i kompanie. O godzinie 7 rano wkraczają na teren getta wojska zmotoryzowane, czołgi i samochody pancerne. Na zewnątrz Niemcy ustawiają artylerię. SS-mani są już gotowi do ataku. Sprężystym, donośnym krokiem w zwartych szeregach wkraczają w jakby wymarłe ulice getta centralnego. Wygląda na pozór tak, jakby ich triumf był kompletny. Jakby garstka śmiałków ulękła się tej wyśmienicie uzbrojonej i wyposażonej nowoczesnej armii. Jakby nagle ci niedorośli chłopcy zrozumieli, że nie ma celu porywać się z motyką na słońce. Że na każdy ich pistolet przypada więcej KM-ów niemieckich, niż oni mają do niego naboi. Ale nie. Myśmy się nie przestraszyli i nie byliśmy zaskoczeni. Czekaliśmy tylko odpowiedniego momentu. Nastąpił wkrótce. Gdy Niemcy rozłożyli się u zbiegu Miłej i Zamonhofa obozem, zabarykadowane w 4 rogach ulicy grupy bojowe otworzyły, jak to się mówi w terminologii wojskowej, koncentryczny ogień. Wybuchły pociski z nieznanej broni. To granaty naszej własnej produkcji. Serie z pistoletu automatycznego pruły powietrze. Trzeba oszczędzać amunicję. Gdzieś dalej szczękały karabiny. Tak to się rozpoczęło. Niemcy próbują uciekać, ale droga jest zamknięta. Na ulicy pełno trupów niemieckich. Ocaleli jeszcze szukają osłony w pobliskich sklepach i bramach. Ale schronienie okazuje się niedostateczne. Bohaterscy SS-mani wprowadzają więc do akcji czołgi, pod osłoną których niedobitki 2 kompanii mają rozpocząć zwycięski odwrót. Ale i te nie mają zbyt wielkiego szczęścia. Pierwszy czołg spłonął od wybuchu naszej butelki zapalającej. Pozostałe nie zbliżają się już do naszych pozycji. Los Niemców zamkniętych w kotle Miła Zamenhofa jest przesądzony. Ani jeden nie wyszedł stąd żywy. Walczyły tu grupy bojowe Gruzalca z Bundu, Mertka z Szomru, Hochberga z Bundu, Berka z Droru, Pawła z PPR. Jednocześnie trwa drugi bój u zbiegu Nalewki i Gęsi. 2 grupy bojowe nie dopuszczają tu Niemców na teren getta. Walka trwa przeszło 7 godzin. Niemcy budują sobie barykady z przygodnie znalezionych materaców. Jednak pod gęstym obstrzałem bojowców muszą się kilkakrotnie wycofywać. Ulica tonie we krwi niemieckiej. Co chwila niemieckie ambulanse odwożą swoich rannych do punktu zbornego na placyk przed gminą. Tam leżą oni pokotem na chodniku, czekając na kolejkę dostania się do szpitala. Na rogu gęsiej znajduje się niemiecki punkt obserwacyjny dla lotnictwa, który sygnalizuje samolotom krążącym bezustannie nad gettem, w którym miejscu znajdują się bojowcy i gdzie należy bombardować. Ale bojowców ani na ziemi, ani z powietrza zgnębić nie można. Walka na rogu gęsiej i nalewek kończy się całkowitym wycofaniem Niemców. W tym samym czasie trwają zacięte boje na Placu Muranowskim. Niemcy atakują tu ze wszystkich stron. Osaczeni bojowcy bronią się zawzięcie. W nadludzkich zmaganiach odpierają natarcia. Zostają zdobyte 2 KM-y i wiele innej broni. Zostaje spalony czołg niemiecki. Jest to już 2 tego dnia. O godzinie 2 po południu nie ma już na terenie getta ani jednego Niemca. Jest to pierwsze kompletne zwycięstwo Żob nad Niemcami. Reszta dnia przechodzi w zupełnym spokoju. To znaczy trwa tylko obstrzał artyleryjski, artyleria ustawiona jest na Placu Krasińskich i od czasu do czasu bombardowanie z powietrza. Następnego dnia do godziny 2 po południu cisza. Dopiero teraz Niemcy podchodzą znów zwartym oddziałem pod bramę szczotkarzy. Nie wiedzą, że w tym samym momencie obserwator bierze do ręki wtyczkę od kontaktu elektrycznego. Werkszutz niemiecki podchodzi do bramy i chce ją otworzyć. Dokładnie w tej samej chwili wtyczka zostaje włączona. Pod nogami SS-owców rozrywa się czekająca na nich od dawna mina. Przeszło 100 SS-manów ginie od wybuchu. Reszta wycofuje się odprowadzana strzałami naszych bojowców. Dopiero po 2 godzinach Niemcy powtórnie próbują szczęścia. Teraz już inaczej. Ostrożnie, gęsiego, w szyku bojowym starają się przedostać na teren szczotkarzy. Ale tu po raz 2 doznają odpowiedniego przyjęcia przez czekającą na nich grupę bojową. Z 30 Niemców, którzy dostali się na teren, wydostaje się z powrotem zaledwie 2. Reszta ginie od wybuchu granatów i butelek zapalających. I znów wycofują się Niemcy z getta. I znów bojowcy święcą swoje 2 kompletne zwycięstwo. Niemcy nie dają jednak za wygraną i starają się jeszcze z 2 stron dostać na teren. Wszędzie napotykają na zdecydowany opór. Walczy każdy dom. Na jednym ze strychów jesteśmy nagle osaczeni. Tuż obok, na tym samym strychu, są Niemcy. Nie sposób przedostać się na schody. W ciemnych zakamarkach nie widzimy się nawzajem. Nie widzimy, że Sewek Duński i Jungheiser przeczołgują się z dołu na strych po schodach, że zachodzą Niemców od tyłu i rzucają granat. Nie zauważamy nawet, jak to się dzieje, że Michał Klepfisz wyskakuje wprost na walący zza komina niemiecki automat. Widzimy tylko, że droga jest wolna. Kiedy po 2 godzinach, gdy Niemcy zostali już wyparci, znajdujemy jego ciało, jest podziurawione jak sito 2 seriami z automatu. Teren szczotkarzy jest nie do opanowania. Następuje teraz coś, co się jeszcze dotąd nie zdarzyło. 3 oficerów zbliża się z opuszczonymi automatami, z białymi kokardami w klapach. Są parlamentariuszami. Chcą prowadzić pertraktacje z komendą terenu. Proponują 15-minutowe zawieszenie broni w celu wycofania rannych i zabitych. Gotowi są przyrzec wszystkim mieszkańcom spokojne przeniesienie się do obozów pracy w Poniatowej i Trawnikach wraz z całym dobytkiem. Odpowiedzią są strzały. Każdy dom to wroga twierdza. Z każdego piętra, z każdego okna sypią się kule na nienawistne niemieckie hełmy, w nienawistne niemieckie piersi. Na 4 piętrze w małym okienku stoi stary wojak Diament. Ma długi karabin pamiętający wojnę rosyjsko-japońską. Diament jest flegmatykiem, rusza się powoli. Chłopcy w pobliżu niecierpliwią się, przynaglają. Ale Diament jest niewzruszony. Mierzy w brzuch, a trafia w pierś. Każdy strzał to 1 Niemiec. Na 2 piętrze stoi w oknie dwora. Zawzięcie strzela. Niemcy zauważyli ją. Schau, Hans, eine Frau schießt. Starają się zestrzelić. Ale jakoś kule ją mijają. Za to ona do piekła im widać dobrze, bo wycofują się dziwnie szybko. Na 1 piętrze, na klatce schodowej, pozycja numer 1, stoi szlamek Schuster z kazikiem. Wyrzucają 1 granat za 2. Po chwili braknie już granatów, a na podwórzu miota się jeszcze dwóch Niemców. Szlamek łapie butelkę zapalającą i tak dokładnie trafia w hełm Niemca, że ten staje w płomieniach i ginie w dzikich męczarniach. Postawa bojowców jest tak zdecydowana, że Niemcy zmuszeni są w końcu zrezygnować ze zgnębienia ich orężem i znajdują nowy, niezawodny zda się sposób. Podpalają teren szczotkarzy od zewnątrz, ze wszystkich stron. W jednej chwili płomień obejmuje cały blok. Czarny dym dusi w gardłach, wygryza oczy. Bojowcy nie mają zamiaru ginąć żywcem w płomieniach. Stawiamy wszystko na jedną kartę i postanawiamy za wszelką cenę przedostać się do getta centralnego. Płomienie czepiają się po drodze ubrań, które zaczynają się tlić. Asfalt topi się pod nogami w czarną, lepką maś. Rozsypane wszędzie szkło zamienia się w ciągnącą, lejącą maś, do której przylepiają się nogi idących. Od żaru rozpalonego bruku zapalają się podeszwy. Jeden za drugim brniemy przez płomienie. Z domu do domu, z podwórza na podwórze. Nie ma czym odetchnąć. W głowach wali 100 młotów. Palące się belki spadają na głowy. Wreszcie wydostajemy się poza sferę ognia. Szczęściem jest stać w miejscu, gdzie się nie pali. Pozostaje teraz najtrudniejsze. Do getta centralnego dostać się można jedynie przez mały wyłom w murze, z trzech stron obstawiony przez żandarmerię, Ukraińców i policję granatową. Dwumetrowego przejścia pilnuje 12 osób. Tędy właśnie przebić się ma 5 grup bojowych. Jedne po drugich, w butach obwiązanych szmatami dla stłumienia kroków, pod gęstym obstrzałem, w najwyższym napięciu przedzierają się grupy Gutmana, Berlińskiego, Grünbauma. Przeszli. Grupa Jurka Błonesa kryje od tyłu. W momencie, kiedy pierwsi z tej grupy wychodzą na ulicę, Niemcy oświetlają to miejsce. Wydaje się, że nikt więcej nie przejdzie. Romanowicz jednym strzałem gasi reflektor. Nim Niemcy zdążyli zorientować się, wszyscy byliśmy po drugiej stronie. Tu, połączywszy się z tutejszymi grupami bojowymi, działamy dalej. Poruszanie się po tym terenie jest również prawie niemożliwe. Olbrzymie pożary zamykają często całe ulice. Morze płomieni zalewa domy, podwórza. Z trzaskiem palą się drewniane stropy, sypią się mury. Powietrza nie ma. Jest tylko czarny, gryzący dym i ciężki, parzący żar. Żar bije od rozpalonych murów, od rozgrzewanych do czerwoności niepalących się schodów. To, czego nie mogli zrobić Niemcy, robi teraz wszechmocny ogień. Tysiące ludzi ginie w płomieniach. Swąd palących się ciał dusi oddech. Na balkonach domów, na framugach okiennych, na niespalonych kamiennych schodach leżą zwęglone trupy. Ogień wypędza ludzi ze schronów. Każe im uciekać z od dawna przygotowanych bezpiecznych skrytek, strychów i piwnic. Tysiące wałęsają się po podwórzach, w każdej sekundzie narażając się na złapanie, uwięzienie lub bezpośrednią śmierć z rąk niemieckich. Śmiertelnie zmęczeni zasypiają w bramach, na stojąco, leżąco, siedząco i tak we śnie trafia ich celna niemiecka kula. Nikt nie spostrzega nawet, że śpiący w bramie na ziemi starzec nie potrafi się już obudzić, że karmiąca niemowlę matka już od 3 dni jest zimnym trupem, a dziecko płacze daremnie w tych trupich ramionach i ssie daremnie trupią martwą pierś. Setki ludzi kończą życie, skacząc z 3. czy 4. piętra. Matki w ten sposób ratują dzieci przed spaleniem żywcem. Ludność polska widzi to z ulicy Świętojerskiej i placu Krasińskich. Po tak przykładnym ukaraniu getta centralnego i terenu szczotkarzy zdawało się Niemcom, że inne szopy wyjadą dobrowolnie. Dlatego też dają termin stawienia się na punktach zbornych, w przeciwnym razie grożąc dopiero co pokazanymi represjami. Ale ani prośbą, ani groźbą nie udaje się do tego zmusić ludności. Wszędzie bojowcy są na posterunkach. Na terenie Tobensa i Schulza starają się w pierwszym rzędzie przeszkodzić Niemcom w regularnym doprowadzaniu wojsk do getta centralnego. Z balkonów, okien, dachów obrzucają granatami i ostrzeliwują samochody z SS-manami. Raz nawet udaje się rozbić samochód pędzący po stronie aryjskiej. Któregoś dnia Rozowski i Szlomo w czasie jednej z inspekcji terenu zauważyli zbliżający się wóz. Chwila zastanowienia i obaj znaleźli się na balkonie. W tej samej chwili rzucają 2-kilogramową bombę prochową w sam środek samochodu. Z 60 SS-owców uchodzi z życiem zaledwie 5. Gdy 5. dnia akcji mija termin dobrowolnego wyjazdu i Niemcy przystępują do pacyfikacji tych terenów, napotykają na zdecydowany opór. Niestety, nie można tu wykorzystać przygotowanych min, gdyż w całym getcie nie ma już prądu. Następują ciężkie zmagania. Bojowcy, zabarykadowani w domach, nie dopuszczają Niemców na ten teren. I tu walczy każdy dom. Szczególnie zacięte są walki w domach. Nowolipki 41, Nowolipie 64, Nowolipie 67, Leszno 72, Leszno 56. Na Lesznie 56 Jurek zaskoczony na czujce. Otacza go grupa SS-owców. Rzucają w niego granatem. Jurek lekko łapie granat w powietrzu i w porę, nim się rozerwie, rzuca go w SS-owców. 4 zginęło. Szlomo, zastępca komendanta terenu, ranny w rękę, osłania odwrót z domu Nowolipie 72. Nagle wszystko stracone, na wszystko za późno. Są osaczeni. Szlomo szybko zdejmuje prześcieradło z łóżka i po nim spuszcza na podwórze wszystkich. Jego nie ma kto przytrzymać. Skacze więc szybko z 1. piętra. I na tym terenie ratują Niemcy swój honor wojskowy, zaczynając palić dom za domem. Wobec tak zmienionych warunków Żob zmienia swoją taktykę. Stara się ochronić większe skupienia ukrytych w bunkrach ludzi przed nadejściem Niemców. Tak na przykład 2 oddziały Żob, Hochberga i Berka, z zasypanego schronu przy ulicy Miłej 37 przeprowadzają w jasny dzień kilkaset osób na Miłą 7. Tę pozycję, gdzie ukrywa się kilka tysięcy osób, udaje się utrzymać przeszło tydzień. Tymczasem palenie getta dobiega końca. Zupełnie już brak pomieszczeń, a co gorsze wody. Wraz z ludnością cywilną schodzą do schronów bojowcy. Tam dalej bronić będą jeszcze tego, co się da uchronić. Walki i potyczki odbywają się teraz przeważnie w nocy. W dzień getto jest zupełnie wymarłe. Dopiero na zupełnie ciemnych ulicach spotykają się patrole Żob z patrolami niemieckimi. Kto pierwszy zdąży wystrzelić, ten jest wygrany. Patrole nasze przemierzają całe getto. Co noc pada wielu zabitych z obu stron. Niemcy i Ukraińcy patrolują tylko większymi grupami. Często urządzają zasadzki. Dnia 1 maja komenda postanawia przeprowadzić specjalną akcję świąteczną. Kilka grup bojowych wychodzi w teren z zadaniem upolowania jak największej ilości Niemców. Wieczorem odbywa się apel pierwszomajowy. Krótkie przemówienie i międzynarodówka. Cały świat obchodzi dziś święto. Na całym świecie w tej samej chwili padają krótkie, mocne słowa. Ale nigdy jeszcze nie była śpiewana międzynarodówka w tak odmiennych, tragicznych warunkach, gdzie ginął i ginie naród. Słowa te i ten śpiew odbijają się od spalonych ruin, świadcząc tym razem, że w getcie walczy młodzież socjalistyczna, która nawet w obliczu śmierci o tym nie zapomina. Sytuacja bojowców staje się coraz cięższa. Brak im już nie tylko wody i żywności, ale i amunicji. Żadnego kontaktu ze stroną aryjską nie mamy. Nie można więc przetransportować broni, którą już w czasie walk otrzymujemy po stronie aryjskiej od Armii Ludowej. 20 karabinów, amunicja. Niemcy starają się teraz aparatami podsłuchowymi i psami policyjnymi wykryć wszystkie schrony, w których znajdują się Żydzi. Tak, 3 maja Niemcy wykrywają schron na Franciszkańskiej 30, gdzie znajduje się baza operacyjna naszych grup bojowych, które przebiły się tu z terenu szczotkarzy. Bojowcy staczają jedną z najpiękniejszych technicznie walk. Trwają one 2 dni i ginie w nich 50% naszych ludzi. Od wybuchu granatu pada berek. W najcięższych chwilach, gdy wszystko już prawie stracone, podtrzymuje na duchu Abrasza. Sam nie walczy, ale obecność jego znaczy dla nas więcej i więcej dodaje siły niż świadomość posiadania najlepszej broni. Trudno mówić o zwycięstwie, kiedy się walczy w obronie życia i kiedy traci się tylu ludzi. Ale jedno możemy o tej bitwie powiedzieć. Nie pozwoliliśmy Niemcom przeprowadzić ich planu. Nie wywieźli nikogo żywcem. Dnia 8 maja zostaje przez oddziały Niemców i Ukraińców okrążona komenda główna ŻOB. 2 godziny trwają zacięte walki. Gdy Niemcy widzą, że w boju nie uda im się zdobyć bunkra, wrzucają do wnętrza bombę gazową. Kto nie zginął od kuli niemieckiej, kto nie został zatruty gazem, ten popełnia samobójstwo. Jasnym jest, że stąd wyjścia nie ma, a nikomu nie wpada nawet na myśl oddawać się żywcem w ręce niemieckie. Jurek Wilner wzywa wszystkich bojowców do zbiorowego samobójstwa. Lutek Rotblat zastrzelił matkę i siostrę, a następnie siebie. Ruth strzelała do siebie 7 razy. W ten sposób ginie znów 80% pozostałych bojowców, a wśród nich komendant ŻOB Mordechaj Anielewicz. Ocalałe cudem resztki w nocy połączyły się z niedobitkami oddziałów szczotkarzy, które teraz znajdowały się na Franciszkańskiej 22. Tej nocy właśnie przychodzi 2 naszych łączników, Simcha Ratajzer, Kazik i Franek, ze strony aryjskiej. 10 dni temu wysłała komenda ŻOB Kazika i Zygmunta Frydrycha do ówczesnego przedstawiciela naszego po stronie aryjskiej, Icaka Cukiermana, Antka, w celu zorganizowania odwrotu kanałami. Niestety jest już za późno. ŻOB prawie nie istnieje. Ale nawet i tych resztek, które ocalały, nie można było wyprowadzić z getta za jednym razem. Droga kanałami trwa całą noc. W kanałach napotykamy wciąż na zasieki, które porobili tu przewidujący Niemcy. Włazy pozasypywane są gruzem. W przejściach wiszą granaty, które przy dotknięciu natychmiast wybuchają. Co pewien czas Niemcy wpuszczają gaz trujący. W tych warunkach, w kanale wysokim na 70 cm, gdzie nie można się wyprostować, a woda sięga do ust, czekamy 48 godzin na wyjście. Co chwila ktoś mdleje. Najbardziej męczy pragnienie. Niektórzy piją gęstą, szlamowatą wodę kanału. Sekundy trwają miesiące. 10 maja o godzinie 10 rano przez właz na ulicy Prostej, Róg Twardej, zajeżdżają 2 ciężarowe samochody. W biały dzień, bez żadnej prawie obstawy, umówiona obstawa AK zawiodła. Ulice patrolują tylko 3 nasi łącznicy i 1 specjalnie delegowany do tej pracy przedstawiciel AL, towarzysz Krzaczek. Otwiera się klapa włazu i 1 po drugim, w oczach zdumionego tłumu, wychodzą z czarnej jamy Żydzi z bronią w ręku. W owym czasie już sam widok Żyda jest sensacją. Nie wszyscy zdążą się wydostać. Gwałtownie, ciężko zatrzaskuje się klapa włazu. Pełnym gazem odjeżdżają samochody. W getcie pozostały dwie grupy bojowe. Do połowy czerwca utrzymujemy z nimi kontakt. Następnie wszelki ślad po nich zaginął. Ci, którzy przeszli na aryjską stronę, kontynuują walkę partyzancką w lasach polskich. Większość ginie. Mała garstka żyjących bierze jako grupa ŻOB czynny udział w powstaniu warszawskim 1944 roku. Do dzisiaj pozostali przy życiu z naszych towarzyszy Hajka Bełchatowska, Bronek Szpigel, Hanna Kryształ, Masza Glejtman i Marek Edelman. W okresie poprzedzającym ostatnią akcję eksterminacyjną działalność bundu jest ściśle związana z historią ŻOB. Jeszcze nigdy, zdaje się, nie było tak zgodnej i skoordynowanej współpracy między ludźmi różnych partii i ugrupowań politycznych, jak w tym okresie. Byliśmy wszyscy bojownikami jednej słusznej sprawy. Równi wobec historii i śmierci. Każda przelana kropla krwi miała tę samą wartość. Chcę jednak wspomnieć o kilku naszych towarzyszach, choć takich jak oni było wielu. A to dlatego, że z nimi stykałem się codziennie w pracy. Abrasza Blum. W naszej partii duchowy ojciec zbrojnego oporu. Fizycznej budowy bardzo słabej, lecz o wielkim zapale wewnętrznym i dużym harcie ducha. Zawsze decyduje o ważniejszych naszych wystąpieniach i zawsze jest po stronie młodych. Nie pozwala hamować zapału i pracy. W najtrudniejszych momentach spokojny i opanowany, zawsze myśli i dba o wszystkich. Sam na siebie wziął ten obowiązek tak, jak brał na siebie zawsze najcięższe obowiązki. Wszystko, co robił, było proste i oczywiste. Kilkakrotnie towarzysze chcący go ratować, próbują wyciągnąć go z getta na aryjską stronę. Nie godzi się na to. Chce zostać z gettem do końca. Chce wytrwać na posterunku. Chociaż do walki się przecież nie nadaje. Nie ma broni w ręku. Ale jest bojowcem z ducha. Gdy 3 maja toczą się walki o bazę operacyjną szczotkarzy i pada rozkaz wszyscy do natarcia, Abrasza zapytuje komendanta. Czy ja też? W zdenerwowaniu, nie mając czasu na zastanowienie, tamten odpowiada tak. I Abrasza, bezbronny, idzie do natarcia razem z innymi. Jurek Błones. Dowódca grupy bojowej na terenie szczotkarzy. Młody zapaleniec. 2 razy w czasie najcięższych walk, gdy wszystko już zdawało się stracone, gdy wszyscy już opuścili ręce, sam jeden pozostał na posterunku i wstrzymywał natarcie niemieckie, ratując życie nie tylko bojowcom, ale setkom osób cywilnych. Nazajutrz nawet o tym nie pamiętał. Perelman Mejlach. Dowódca patroli wypadowych w getcie centralnym. Odbywa kilkakrotnie wypady pod sam mur. Ostatnim razem dostaje 3 postrzały. Ciężka rana w brzuch uniemożliwia mu prawie chodzenie. Nie oddaje jednak dowództwa. Przez całą drogę osłania odwrót patrolu. Gdy przybywają na bazę operacyjną, nie może się tam dostać przez za wąskie dla niego wejście. Musi zostać na zewnątrz. Koledzy układają go w jednym z opuszczonych pokoi i zostawiają przy nim wartę. Gdy o godzinie 11 w południe przychodzą Niemcy, odsyła wartownika do schronu, oddaje mu swą broń, by dalej służyła innym, a sam pozostaje na górze i ginie. Jego krzyk długo było słychać poprzez płomienie. Dawid Hochberg, dowódca grupy bojowej w getcie centralnym. Jeszcze prawie dziecko, któremu kochająca matka nie pozwoliła wstąpić do ŻOB, tak bardzo chciała go uchronić. Gdy Niemcy zbliżają się do schronu, w którym znajduje się 5 grup bojowych i kilkaset osób cywilnych i śmierć ich zdaje się nieunikniona, Dawid oddaje broń i ciałem swoim tarasuje wąskie przejście. W tej pozycji zabijają go Niemcy i niełatwo z wąskiej szczeliny wyciągnąć jego ciało. Nim to następuje, cała ludność cywilna wraz z bojowcami zdążyła opuścić schron. Topcia Dawidowicz. Łączniczka w czasie akcji między terenem Schulza a Tobensa. Kilkanaście razy odbywa tę straszną drogę. Gdy ostatni raz przeprowadziła swoją grupę do wejścia kanału, zwichnęła nogę i trudno jej było samej iść. Koledzy ją podtrzymują. Gdy ma ostatnia zejść do włazu, oświadcza: ja nie pójdę, nie będę was obciążać w i tak trudnej drodze. I sama została w getcie. 10 maja 1943 roku kończy się pierwszy okres krwawej historii Żydów warszawskich. Pierwszy okres naszej krwawej historii. Miejsce, gdzie niegdyś było getto, staje się równą górą gruzów sięgających drugiego piętra. Ci, którzy polegli, spełnili swoje zadanie do końca, do ostatniej kropli krwi, która wsiąkła w bruk getta warszawskiego. My, którzyśmy ocaleli, wam pozostawiamy to, by pamięć o nich nie zginęła. Do pierwszego wydania Getto walczy Marka Edelmana z 1945 roku wstęp napisała Zofia Naukowska. Książeczkę tę, której maszynopis przyniósł mi nieznajomy młody autor, jeden z przywódców żydowskiego powstania, przeczytałam jednym tchem, nie odrywając się od niej na chwilę. Ja nie jestem pisarzem, powiedział. To nie ma żadnej wartości literackiej. Jednak jego nieliterackie opowiadanie osiąga to, co udaje się nie wszystkim arcydziełom. Daje w słowie poważnym, celnym, powściągliwym, wolny od frazesu protokół zbiorowego męczeństwa. Utrwala mechanizm jego przebiegu. Jest także autentycznym dokumentem zbiorowej mocy ducha, ocalonej z największej klęski, jaką znają dzieje narodów. Łódź w listopadzie 1945 roku, Zofia Naukowska.